Miejskiej Czeladzi. Witam panie, panów radnych, witam panią burmistrz, panią sekretarz, panią skarbnik, witam wszystkich kierowników wydziałów, dyrektorów jednostek budżetowych, prezesów firm kapitałowych. Witam również obsługę prawną, mieszkańców. Witam również dwie panie, panią, która reprezentuje biuro poselskie pana posła Witolda Klepacza, panią Jolantę Kulę i panią Agnieszkę Stefaniak-Zubko, która jest przedstawicielem portalu internetowego Sosnowiec Info. To świadczy o dużym zainteresowaniu naszymi obradami. Witam wszystkich państwa obecnych. Stwierdzam, że na sali jest wystarczająca liczba radnych, by rozpocząć i kontynuować nasze obrady. Proszę państwa, otrzymaliście państwo wcześniej zestawienie proponowanych autopoprawek do porządku obrad dzisiejszej sesji. W stosunku do materiału, który państwo posiadają, ta poprawka jest sygnowana z daty 28 czerwca. Są tam propozycje, które pozwolę sobie szybciutko przeczytać. Punkt pierwszy, propozycja w ramach autopoprawki, usunięcie z punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z posiedzenia poprzedniej sesji z 27 maja bieżącego roku. W punkcie 10a na wniosek burmistrza propozycja wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji z realizacji strategii rozwoju miasta Czeladź oraz planów do roku 2015. W punkcie 12 na wniosek przewodniczącego komisji rewizyjnej wprowadzenie punktu obejmującego przedstawienie przez Komisję Rewizyjną końcowego protokołu pokontrolnego z kontroli obrotu nieruchomościami za rok 2009 w celu przyjęcia wniosków pokontrolnych i skierowania do realizacji. W punkcie 13 głównym podpunkt 2c na wniosek burmistrza dodany projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej 30 lipca 2009 w sprawie poręczenia za zobowiązania ZIK spółka z o.o. z późniejszymi zmianami. W punkcie 13 podpunkt 6a na wniosek burmistrza dodany projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora MOPS do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Czeladź. W punkcie 13 podpunkt 11a na wniosek burmistrza wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie sprzedaży działek nr 58, 59, 60, 61, 63 i 64 o łącznej powierzchni 2 hektary 1830 metrów położonych przy ulicy Wiejskiej w Czeladzi. W punkcie 13.23 na wniosek burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 97/4 i działki 97/5 o powierzchni 846 metrów położonych przy ulicy Kilińskiego. W punkcie 13 podpunkt 24 na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wprowadzenie punktu odnośnie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2010 oraz w tym momencie sygnalizowany w punkcie 9, w punkcie 13 podpunkt 6b projekt uchwały, który będzie jeszcze przedmiotem obrad doraźnie zwołanej Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowo-Finansowej. Będę prosił te dwie komisje w przerwie o przedłożenie stosownej opinii do projektu uchwały. Jest to projekt uchwały w sprawie wyrażenia intencji podwyższenia kapitału zakładowego Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Czeladzi. To byłby podpunkt główny 13 podpunkt 6b. Proszę państwa, tych zmian jest sporo. Być może ze strony państwa radnych będą jeszcze propozycje zmian, uzupełnień porządku obrad, żeby nam się tutaj te sprawy wynikające z inicjatywy burmistrza i radnych potem nie wymieszały. Bardzo proszę w tym pierwszym zakresie proponowanych zmian, by państwo radni wyrazili wolę wprowadzenia tych zmian do porządku obrad. Czy przed tym zagadnieniem ktoś z państwa chciał zabrać głos? Widzę, pani radna Kosmala próbowała tam włączyć mikrofon. Bardzo proszę. Proszę uprzejmie, to nie działa. Proszę jeszcze raz, proszę.
Dziękuję za głos. Nie wiem, bardzo dużo jest i też się pogubiłam w tych poprawkach, bo już część odbierałam, tutaj jeszcze widzę na biurku, natomiast to nie będę się do nich odnosić. Natomiast chciałam się odnieść do posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej, które ma się odbyć na przerwie i chciałam powiedzieć, że zarówno posiedzenia Rady, jak i posiedzenia Komisji są udostępnione ogółowi mieszkańców. Zwoływanie posiedzenia Komisji w przerwie sesji jest po prostu niezgodne ani ze statutem, ani z regulaminem Rady, ponieważ powinno być społeczeństwo miasta powinno być odpowiednio wcześniej poinformowane, że jest takie posiedzenie komisji i przynajmniej mieć możliwość na tym posiedzeniu być. To, że prawdą jest, że mieszkańcy posiedzenia komisji odwiedzają dosyć rzadko, nie oznacza, że można te posiedzenia zwoływać, kiedy się chce. Na stronie internetowej miasta był wywieszony harmonogram posiedzenia komisji, były tam daty, godziny, było to odpowiednio wcześniej. Natomiast rozumiem, że te posiedzenia się zakończyły i jest to posiedzenie nowo zwołane, czy zaproponowane jest zwołanie tych posiedzenia komisji w trakcie sesji. Uważam to za w pewnym sensie niedopuszczalne, bo po to te projekty mają być odpowiednio wcześniej, żeby takiej opinii były społeczeństwa były również poddane i aby społeczeństwo miało możliwość uczestniczenia w posiedzeniu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że jeżeli takiej formuły wprost w regulaminie nie ma, to nie oznacza, że to jest niedopuszczalne. Myślę, że akurat należałoby w tym przypadku użyć innego sformułowania. Może jest to formuła niepełnej jawności, czy też odpowiednim czasie organizowania posiedzeń, ale rzeczywistość jest rzeczywistością i nie wszystko da się regulaminem określić. Myślę, że to, że nie ma tej formuły wprost w regulaminie przytoczonej, to w wielu sytuacjach doraźnych, wyjątkowych, pilnych komisja zawsze może się spotkać i myślę, że nie ma w tym nic niedopuszczalnego. Ale szanuję zdanie pani radnej i też uważam, że należy z tej formuły korzystać niezmiernie rzadko, żeby ta jawność i możliwość udziału społeczeństwa, jak pani powiedziała, była zagwarantowana. Proszę Państwa, rozumiem, to był taki głos formalny, z którym należy się liczyć na przyszłość i raczej nie stosujemy tej formuły zbyt często, a raczej wyjątkowo. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tych proponowanych w ramach autopoprawek zmian, po czym jeszcze udzielę Państwu głosu w przypadku ewentualnie innych propozycji wprowadzenia czy też zmian do porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem proponowanych zmian do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Tak. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto z Państwa radnych ma propozycję w ramach punktu wnioski o zmianę porządku obrad sesji, do Państwa radnych ma taką propozycję? Nie widzę. Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła porządek obrad dzisiejszej sesji. Proszę Państwa, w punkcie 4 mamy informację burmistrza miasta w działalności międzysesyjnej. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych ma zapytania, uwagi do materiału przedłożonego radnym przed sesją? Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu. Pod kolejnym punktem są interpelacje i wnioski radnych. Mam zapisanych 5 osób. Jako pierwszy pan radny Władysław Oczkowicz. Bardzo proszę. Bardzo proszę, panie radny. Tak, proszę uprzejmie.
Witam serdecznie wszystkich kolegów, mieszkańców, pracowników.
Troszeczkę bliżej proszę przesunąć mikrofon. Tak.
Proszę Państwa, szkoda, że burmistrza nie ma, bo akurat, ale nie, chodzi mi o, zdarzyła się pewna ciekawa rzecz, wreszcie, i chciałem się wspólnie tym pocieszyć. 25 spółka restrukturyzacji górnictwa weszła na porządkowanie terenu betonowe. pomijam fakt, jak to robią, bo jestem tam codziennie po południu, dzisiaj też byłem, przed południem tym razem, ale ruszyli, no i mam nadzieję, że dokończą. Natomiast myślę, ale to jak burmistrz będzie, ja pozwolę sobie dołożyć jeszcze komentarz do tego i poproszę o pisemną odpowiedź, bo no chciałbym ludzi powiadomić, jak to się będzie działo w jakimś zakresie. Ale ważne, że się ruszyło. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa, mieliśmy tu z kolegą przyjemność przeprowadzić takie rozmowy uliczne, jak to mówią, z mieszkańcami. Jest prośba gorąca z uwagi na to, że w rejonie ulicy Wolności, to Zwycięstwa, przepraszam, od pomnika aż tam po Genewę czy Kościuszki, nie wiem jak to nazwać, nie mamy ani jednego kosza na śmieci. Tam są te kioski z jarzynami. No, myślę, że postawienie tu dwóch, przynajmniej koszy wystarczyłoby. I taka sama sytuacja znajduje się w ciągu ulicy Francuskiej. Tu jak wychodzimy z ulicy ZMS chyba, czy Sztadla, tak? Teraz się Sztadla nazywa. Idziemy w kierunku Kościuszki na początku i na końcu po jednym koszu. Bardzo mieszkańcy proszą i wydaje mi się, że jest ze szczegółem wskazane. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny pewnie, jeżeli będzie chciał jeszcze do tego tematu wrócić po przy obecności burmistrza, to może w zapytaniach, interwencjach radnych. Ja tylko powiem, że w tej sprawie jest też korespondencja przez pana dyrektora Sztupidera kierowana do spółki restrukturyzacji i w tym czasie pozwolę sobie też może do tych pism wrócić. Bardzo proszę, jako druga osoba z radnych zapisanych, to pan radny Andrzej Świątek. Pan radny ma wniosek o odpowiedź i ustną, i pisemną, a wcześniej pan radny już się określił, że też prosi o piśmie. Pan radny Andrzej Świątek, bardzo proszę pana radnego.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni goście i mieszkańcy Czeladzi. Po pierwsze, to zacznę od tego, że na poprzedniej sesji złożyłem kilka interpelacji. I jedna z tych interpelacji niestety do dnia dzisiejszego nie została jak gdyby wyjaśniona, nie udzielono mi odpowiedzi. Sprawa jest według mnie bardzo, co do prostoty pytania, bardzo była błaha. Złożyłem zapytanie z wyjaśnieniem, ile mieszkań socjalnych miasto przekazało Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie 3 lat. Interweniowałem w biurze rady, w biurze naszej rady, prosząc też, aby panie, które tam pracują, zwróciły się do pana dyrektora ZBK-u z wyjaśnieniem, dlaczego dotychczas tej interpelacji, odpowiedzi na tę interpelację nie ma. Okazuje się, że jest to temat, chyba nie, z tego co wczoraj nawet usłyszałem, jest to temat bardzo złożony i ja się tylko dziwię rzeczywiście potraktowaniu tej sprawy, dlatego że dla mnie jest on niezwykle prosty. Mając taką dotychczasową wiedzę, wiem tylko tyle, że w okresie 3 lat to mniej więcej nasza Czeladzka Spółdzielnia to miała około powiedzmy 20 wyroków eksmisyjnych. W związku z tym wiem też, ile zostało przydzielanych rocznie lokali socjalnych z ZBK na wykonanie tych wyroków. I dziwi mnie to, że przez te ponad 5 tygodni nikt nie potrafił, że tak powiem, policzyć prosto i wyjaśnić, jakie faktycznie lokale i ile tych lokali przez ostatnie 3 lata miasto przekazało Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Proszę państwa, powiem, że jest to temat z drugiej strony mnie bulwersujący, dlatego że dyskutujemy tutaj wielokrotnie, ostatnio żeśmy dyskutowali na temat realizacji programu Mieszkanie. Mówiliśmy tutaj o odszkodowaniach z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i nie wiem, czy przypadkiem tu nie mamy do czynienia z takim przypadkiem, że mimo tego, że miasto naszej Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej tych lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych nie przekazuje, to z drugiej strony zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pan przewodniczący, nie występuje o takie odszkodowania. Powiem, że to na tym cierpią przede wszystkim mieszkańcy naszego miasta i uważam, że zakrywanie tej takiej prostej informacji przed opinią publiczną, przed radnym, który ma jak gdyby rozwiązanie w tej kwestii, jest działaniem niewłaściwym i domagam się, aby taka informacja została złożona mi może w trakcie tej sesji dzisiejszej w ramach odpowiedzi na interpelacji, które będą w kolejnym punkcie. Sprawa kolejna to jest interpelacja, też odpowiedź na interpelację, którą złożyłem na poprzedniej sesji. Ta interpelacja początkowo rzekomo nieczytelna, okazało się, że jak się chce, to się przeczyta. Było w nim 5 pytań i dotyczyło głównych problemów, jakie dotyczą naszego, mieszkańców naszego miasta, czyli sprawa zaopatrzenia naszego miasta w wodę pitną. I co się okazuje? Okazuje się, że dziękuję za taką szeroką informację, ale jak zwykle w tej informacji są jakieś nieścisłości. Ja składając interpelację do ZIK-u opierałem się na dokumentach, jakimi żeśmy dysponowali jako radni, którzy uzyskali taką informację poprzez prowadzoną kontrolę przez Wydział Kontroli Wewnętrznej, z którego wynikało, że wody będziemy zakupować w 2009 roku jeszcze więcej zewnętrznych ujęć niż to było w roku 2008. Tymczasem zarząd czy prezes tego podmiotu odpowiada mi, że nie jest to prawdą. Chcę tylko Państwu przy okazji zwrócić uwagę, bo to może jest chyba najważniejsza informacja, czy najważniejszy wniosek, jaki wyniknął z tej interpelacji, dlatego że chciałem się jak gdyby też dowiedzieć, jak jest faktycznie teraz w ZIK-u, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy tak jak było w poprzednim zakładzie budżetowym, czy nie? Okazuje się, że jest sytuacja podobna, bo okazuje się, proszę Państwa, że nadal około 25% wody, którą zakupujemy i pozyskujemy z własnych ujęć, po prostu ginie gdzieś w sieciach. Jest to wielkość rzędu około, bym powiedział, tu już nie chciałbym powiedzieć dokładnie co do metra sześciennego, jest to około 400 tysięcy metrów sześciennych rocznie. Jeżeli to przeliczymy średnio dzisiaj po złoty 50, jest to 600 tysięcy rocznie, to jest mniej więcej ta kwota, jaką miasto przekazuje na dotację ZIK-owi właśnie za dostarczanie wody zimnej. I wydaje mi się, że ta informacja, że jak gdyby w tym momencie proszę i o wyjaśnienie, dlatego że kiedyś robiła to komisja rewizyjna, kiedyś to robił inny radny. Dzisiaj widzę, że jak gdyby nie wiem, czy już sprawy go nie interesują, ale wydaje mi się, że jest to nadal sprawa bardzo żywotna, dlatego że mówiliśmy sobie tak kiedyś. Jak dokonamy wszystkich remontów sieci, to przestaną występować znaczne straty. Okazuje się, że według mnie nadal występują znaczne straty, bo jeżeli ginie około 25% wody po drodze, to według mnie są to znaczne straty i one wymagają wyjaśnienia, zważywszy, tak jak powiedziałem, że miasto dotuje do każdego metra sześciennego kwotę około 67 groszy plus VAT. I sprawa trzecia, na którą chciałem zwrócić uwagę. Kilka miesięcy temu dopytywałem pana burmistrza o czeladzką telewizję internetową, której jesteśmy jako miasto właścicielami. Interpelację składam w kontekście obsługi tej telewizji i walnego zebrania czeladzkiej spółdzielni mieszkaniowej w dniu 25 maja 2010 roku. Otóż co się okazuje? Uważam, że informacja, która została zamieszczona w internecie 27 maja 2010 roku przez tą telewizję, to była informacja około 3-minutowa, nie jest informacją w rozumieniu rzemiosła dziennikarskiego rzetelną. Nie może być tak, żeby mass media, które obsługują jakąś imprezę, przyszły na początek, nagrały coś i jak gdyby uznając, że przedstawili faktyczną relację. Okazuje się, że dopuszczono się rażących, jak gdyby powiedzieć, uchybień formalnych, polegających między innymi na określeniu czasu trwania tego walnego zgromadzenia. Powiem w ten sposób. Szanowni Państwo, Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest tym zarządcą, który skupia około 12 tysięcy mieszkańców naszego miasta. W związku z tym problemy, które są poruszane na takim walnym zgromadzeniu, są to bardzo żywotne sprawy dla naszych mieszkańców. Bo jeżeli to jest prawie 40% mieszkańców, to jest to znaczna liczba tych mieszkańców. W związku z tym uważam, że taka informacja przekazana przede wszystkim przez jak gdyby wiarygodną, a przynajmniej za taką powinna uchodzić Trzelacka Telewizja Internetowa, której jak gdyby właścicielem jest miasto, powinna przekazać taką informację, żeby mieszkaniec, który nie mógł być na to, przyjść na to zebranie, miał jakąś taką, bym powiedział, przeglądową informację o tym, co się działo, co jest najważniejsze dla tych mieszkańców. I co się okazuje? Okazuje się, że ci panowie po 2 lub 3 godzinach nagrania w myśli. Natomiast właściwie zebranie, jak pan prezes i pan przewodniczący wie, zaczęło się merytorycznie mniej więcej około godziny 20, gdzie były dyskutowane najważniejsze sprawy dla spółdzielców. W związku z tym uważam, że jak państwo macie jakieś wątpliwości, możecie zajrzeć do internetu i stwierdzić, że tutaj w tym względzie jest potrzeba zwrócenia uwagi na to, żeby takie relacje były i były rzetelne, żeby rzeczywiście pokazywały istotne sprawy, które ta telewizja jak gdyby relacjonuje, dlatego że uważana jest to za telewizję wiarygodną. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Cieszę się, że pan radny nie ma poważniejszych problemów życiowych i społecznych, a koncentruje się na takich relacjach zebrania, ale to cieszy, że jest zainteresowany życiem nie tylko miasta, ale i spółdzielców. Kolejnym zapisanym do interpelacji jest pan radny Dominik Penar. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, na samym początku bardzo chciałem podziękować za odpowiedzi na poprzednie złożone przeze mnie interpelacje. Natomiast mam jeden wniosek co do odpowiedzi, mianowicie prosiłem o umieszczanie informacji na temat złożonych interpelacji oraz na temat wniosków komisji na stronie internetowej. Uzyskałem częściowo tylko satysfakcjonującą odpowiedź. Jeżeli mógłbym prosić, aby wnioski i interpelacje złożone przez komisję i radnych w formie pisemnej były umieszczane na stronie, to nie będzie dużym problemem umieszczenie kilkunastu interpelacji po sesji. To jest kwestia pół godziny tak naprawdę, ponieważ mamy nowoczesną stronę internetową zarządzaną przez panel CMS, więc tak jak mówię, to jest kwestia pół godziny, a mieszkańcy mieliby obraz również w czasie, po kilku latach, informacje o tym, jakie interpelacje przez radnych były składane, łącznie z odpowiedziami. Natomiast nowa interpelacja dotyczy ulicy Prostej i Piaskowej. Zgłosili się do mnie mieszkańcy, więc byłbym wdzięczny za odpowiedź. W związku z zapytaniami mieszkańców zwracam się z prośbą o przygotowanie szczegółowej informacji dotyczącej działań inwestycyjnych prowadzonych i planowanych do realizacji na ulicy Prostej oraz Piaskowej. Proszę również o informację, czy mieszkańcy są informowani i w jaki sposób o inwestycjach i czy w wyżej wymienionym rejonie w związku z inwestycjami planowane są wywłaszczenia. Proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja tylko mam jedną drobną uwagę, bo pan radny oczywiście w sposób jasny, klarowny treść interpelacji podaje, ale na przykładzie pana poprzednika byłoby trudno na przykład tą interpelację przełożyć na zapytanie i potem może być odbiór taki jak w innych kwestiach, że zamieszczona treść odstaje nieco od intencji czy kilkunastominutowej wypowiedzi. Także tutaj myślę,
dlaczego
że chodzi o te, które są jednoznacznie spisane i podane do protokołu. Wtedy nie ma przekłamania treści czy odczytania tego tekstu przez osobę protokującą.
Dokładnie tak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Musiał. Bardzo proszę.
Pierwsza sprawa. W dniu dzisiejszym razem z radnym Dominikiem Panarem złożyliśmy projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum akceptującego przyjęcie przez miasto Cielacz obowiązku właściciela nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych, stałych, utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pozbywanie się zebranych na tyle nieruchomości odpadów komunalnych. I tutaj prosimy o opinię prawną i ewentualne podanie tego projektu uchwały pod głosowanie na następnym posiedzeniu Rady Miejskiej. Druga interpelacja dotyczy Parku Grabek. Mieszkańcy zwrócili się z prośbą o skoszenie trawy, w szczególności na terenie placu zabaw, gdyż uniemożliwia to korzystanie z tych placów zabaw. Dziękuję.
Dziękuję. To wszystkie pytania, tak, pana radnego? Dziękuję bardzo. Pani radna Teresa Kosmala jest kolejną osobą. Pani radna będzie chciała też dodatkowo się włączyć w tą listę. To za chwileczkę. Proszę bardzo, pani radna Teresa Kosmala.
Pierwsza interpelacja dotyczy zwołania posiedzenia Komisji Regulaminowej, podobno w ubiegły poniedziałek, bez zawiadomienia wszystkich radnych. Radny Kędzierski został tutaj przez któregoś radnego indagowany o to, że nie był na posiedzeniu Komisji Regulaminowej. Poinformował mnie o tym, jestem również członkiem tej komisji. Nie miałam zawiadomienia o posiedzeniu komisji, tak jak i radny Kędzierski. Nie było także terminu tego posiedzenia Komisji Regulaminowej na stronie internetowej miasta Czelać. W związku z tym wnoszę o to, żeby...
Ja przepraszam bardzo, wniosek jest chyba niepotrzebny, bo nikt zawiadomienia nie otrzymał, bo taka komisja się nie odbyła. Także myślę, że tutaj postulowanie jakichś wniosków w przypadku komisji, która się nie odbyła, jakieś informacje widocznie są nie z pierwszej ręki, ani drugiej, bo porusza pani radna w tym momencie temat nieistniejącej, niezwołanej komisji, więc trudno powiedzieć, może to pan radny sam by powiedział, o jaką mu komisję chodzi i skąd takie informacje, bo takiej komisji nie było.
Te informacje jest od radnego Konderata, który jeszcze przed chwilą potwierdził to, dlatego składam ten, chyba że radny Konderat nie wiedział, w jakim gremium był.
No, przepraszam pana radnego, myślę, że cała ta wypowiedź jest niepotrzebna. Kolejna sensacja wisiała w powietrzu, niestety.
Tylko, że radny Kędzierski nie jest członkiem Komisji Społecznej. Być może odbyło się jakieś posiedzenie nieformalne, jak z tego rozumiem. Ale w takim razie wycofuję. Radny Kędzierski nie był w Komisji Społecznej. Nie jest od 4 lat. W takim razie rozumiem, że posiedzenia Komisji Regulaminowej nie było. Nie ma też opinii Komisji Regulaminowej do naszych dzisiejszych projektów uchwał. Moja druga interpelacja, wnoszę o jak najszybsze przywrócenie ruchu pojazdów na ulicy Trzeci Szyb, ponieważ w związku z przekopem tej ulicy spowodowanym budową ulicy Gdańskiej już od prawie 2 tygodni ulica jest zamknięta. Ponieważ myślę, że na tej ulicy też są pozostawiane czy parkują samochody, które obsługują inwestycje budowy ulicy Wschodniej. Myślę, że nie do tego ona jest chyba przeznaczona. Przy okazji pytam, jakie są plany co do otwarcia tej ruchu na tej ulicy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dodatkowo w barażach pani radna Grażyna Strączek, bardzo proszę.
Ja króciutko, jedna tylko prośba, ale najpierw chciałabym rozpocząć od podziękowań dla pana burmistrza i dla pana dyrektora Sztupidera za szybką interwencję, wykoszenie parku Prochownia i ulicy Piaskowej. Prośba jest tylko taka, aby z ulicy Piaskowej można było jeszcze pozbierać te kubki, które zostały tam skoszonej trawy. Natomiast prośba mieszkańców dotyczy sprawy ulicy Szpitalnej wokół nasadzonych drzew. To jest tak poniżej stacji tramwajowej. Proszą, że owszem, drzewka ładnie, wszystko jest zrobione, ale jest tam duży bałagan, nieporządek, żeby to jednak stamtąd usunąć, żeby to już wyglądało przyzwoicie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To wszystkie osoby zapisane w interpelacjach. Przechodzimy do kolejnego punktu, a tym punktem jest prezentacja aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Czelać. Rozumiem, że pani kierownik Zofia Gajdzik i osoby zaproszone będą relacjonowały ten temat. Proszę uprzejmie.
Ja tytułem wprowadzenia powiem dwa zdania. Jest to dokument, który był w 2004 roku uchwalany. W tej chwili robimy jego aktualizację. Potrzeba opracowania takiego dokumentu wynika z prawa energetycznego, z ustawy. Jest to dokument, tak wygląda w wersji papierowej i stąd dostali Państwo wersję elektroniczną na płytach. Niemniej jednak, gdyby ktoś chciał się zapoznać bardziej szczegółowo z tym dokumentem i ta płyta nie wystarczyła, to chcę powiedzieć, że w wydziale jest dostępny w wersji papierowej, mogę za rewersem wypożyczyć i można też sobie ten dokument przejrzeć. Nie przygotowaliśmy na dzisiejszą sesję uchwały zatwierdzającej ten dokument, robimy tylko prezentację. Uchwałę przygotujemy na następną sesję, żeby była możliwość no jak gdyby przegryźć tego tematu, przedyskutować na komisjach Rady, bo temat jest ten no, z natury takich tematów cięższych, że tak się wyrażę. Także dzisiaj prezentacja, a do tematu wrócimy na kolejnej sesji. Prezentacja. I na komisjach, bo temat nie był omawiany na komisjach.
Czyli zapewne dyskusje na komisjach i przed podjęciem uchwały też będzie możliwość wypowiedzi przez wszystkich Państwa Rady. Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu. Reprezentuję firmę EnergoExpert, która dla Państwa wykonywała aktualizację założeń. Postaram się główne tezy tego opracowania Państwu przedstawić. Opracowanie jest wynikiem obowiązujących ustaleń prawa i dotyczy to zasadniczo dwóch ustaw. Ustawy o samorządzie terytorialnym, która zadania w zakresie zaopatrzenia w energię zaliczyła do zadań własnych samorządów i ustawy prawo energetyczne, które to prawo mówi, że w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na gminie spoczywa odpowiedzialność za planowanie i organizację tych systemów zaopatrzenia. Jeżeli chodzi o główne cele, jakim ten dokument ma służyć, jest to monitorowanie sytuacji w zakresie zaopatrzenia w energię z poziomu odpowiedzialności samorządów za bezpieczeństwo energetyczne oraz ciągłość i jakość zaopatrzenia odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy. I tego typu dokument stawia diagnozę, czyli ocena stanu jest jednym z podstawowych części tego opracowania. Jak wygląda aktualne zaopatrzenie w energię oraz analizuje przedsięwzięcia z zakresu racjonalizacji użytkowania, wykorzystania lokalnych zasobów paliw i energii oraz styki z sąsiednimi gminami, które na terenie sąsiednich mają wpływ na system zaopatrzenia. Jeżeli chodzi o takie schematyczne ujęcie, to samorząd, czyli wójt, burmistrz, prezydent opracowuje założenia, które te założenia są opracowywane we współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi, które działają w zakresie zaopatrzenia na terenie gminy. Przedsiębiorstwa współpracują zgodnie z zapisami prawa z samorządem i udostępniają dane, które pozwalają dokonać właściwej oceny. Projekt założeń jest dokumentem publicznym i jeżeli występuje spełnienie oczekiwań samorządu w koordynacji z przedsiębiorstwami energetycznymi, taki dokument po konsultacji publicznej przez wyłożenie i po uzgodnieniu z samorządem wojewódzkim jest przedmiotem uchwalenia. Jeżeli A często się zdarza, że taki dokument po konfrontacji z przedsiębiorstwami no, wykazuje cały szereg luk i nieprawidłowości, które dotyczą zarówno sposobu zaopatrzenia bezpieczeństwa, jakie samorząd w tym dokumencie chciałby mieć spełnione, oraz nie odpowiada przede wszystkim na potrzeby rozwojowe, wówczas jest możliwość, że plan, który jest następstwem tej diagnozy, może być wykonywany przez gminę. I cały szereg takich przypadków w Polsce ma miejsce, że przedsiębiorstwo nie jest w stanie zrealizować potrzeb energetycznych w zakresie zaopatrzenia, które wynikają z oceny stanu i rozwoju gminy. Wówczas plan taki opracowuje samorząd. Z tego planu wynikają konkretne zapotrzebowania od strony organizacji, które pozwalają na wprowadzenie na teren szeroko rozumianego systemu energetycznego jakby dodatkowego przedsiębiorstwa, które wyłaniane w drodze przetargu publicznego otrzymuje zadanie od gminy do spełnienia. Jest to sytuacja, która w wielu miastach już miała lub ma miejsce i tego typu działania stanowią dla gminy narzędzie dla właściwych relacji między w większości przypadków przedsiębiorstwami, które w układzie naturalnych monopoli wykorzystują swoją pozycję do zawłaszczenia rynkiem energetycznym samorządu. W przypadku takiej sytuacji, kiedy nie ma tej spójności, no, występuje to, co jest jak gdyby związane z konkurencyjnością na rynku, czyli wprowadza się bądź innego dostawcę w sensie źródła, bądź inne przedsiębiorstwo w zakresie systemu przesyłu i dystrybucji. Jeżeli chodzi o prawo energetyczne, to ustalenia prawa energetycznego, które dotyczą sposobu regulacji styku z samorządem terytorialnym, to jest to ciągle jak gdyby pewien substytut uregulowań, które powinny być na drodze normalnej konkurencji realizowane przez przedsiębiorstwa dbające o rynek. Natomiast jesteśmy w okresie transformacji, szczególnie to widać w systemach energetycznych, gdzie próba narzucenia pewnych rozwiązań monopolistycznych, często w zakresie zarówno jakości, jak i ilości oraz przede wszystkim ceny, jest rozwiązaniem, które nie zawsze jest rozwiązaniem przyjmowane przez samorządy, a przede wszystkim przez odbiorców końcowych z pełnym zadowoleniem. Prawo energetyczne próbuje w tym celu i nadążyć za potrzebami. W tej chwili ostatnie zmiany prawa energetycznego, które zostały wprowadzone w styczniu tego roku, między innymi nakładają już obowiązek, że gminy muszą mieć co 3 lata opracowane bądź aktualizowane założenia i te projekty założeń muszą być robione na okresy co najmniej 15 lat do przodu po to, żeby można było odpowiedzieć zarówno na sytuacje wynikające ze stanu, jak i z potrzeb rozwojowych. Ta sytuacja w tej chwili po tych zmianach powoduje, że dotychczas procent gmin, które miały taki dokument, które zdawały sobie w tym momencie sprawę z potrzeby takiego dokumentu, przestał jak gdyby być tematem dyskusji i polemiki. Jest obowiązek i każda gmina musi co 3 lata taki dokument opracować i uchwalić. W tym dokumencie również jest styk z systemem energetycznym kraju i zmiany formalno-prawne, które wynikają z ustawy energetycznej, z ustawy o efektywności energetycznej, znajdują odniesienie w tych obowiązujących zasadach opracowania dokumentu pod tytułem założenia do planu energetycznego. Gmina Czelać ostatnie założenia do planu miała wykonane w roku 2004 i uchwałą Rady we wrześniu ten dokument był przyjęty. Minęło co prawda już 6 lat od tego momentu, ale ten obowiązek, który nakłada aktualizacja prawa, mówi, że do końca 2011 roku wszystkie gminy muszą mieć, także jesteśmy tutaj zgodnie z prawem. W międzyczasie w 2006 roku był robiony plan, czyli wycinek dotyczący osiedla Nowotki. Aktualizacja założeń, no to przede wszystkim potrzeba zmian wynikających z dokumentów krajowych, zmian dokumentów regionalnych i miejskich, przede wszystkim strategii gminy, studium rozwoju miejscowych planów zagospodarowania, planów gospodarki odpadami i planów ochrony środowiska oraz odpowiedź na perspektywę rozwoju miasta, konieczność wprowadzenia ustaleń polityki energetycznej i klimatycznej, czyli ten styk z Unią Europejską, konieczność działań odtworzeniowych, sprawa styku z gminami sąsiednimi i Związku Metropolitalnym oraz konieczność uwzględnienia zmian własności majątku energetycznego z terenu miasta. Tu się dość dużo ostatnio działo. Aktualizacja założeń to przede wszystkim analiza uwarunkowań prawnych, zaktualizowanie bilansu potrzeb, ocena pracy systemów ciepła, gazu, elektroenergetyki z punktu widzenia przede wszystkim bezpieczeństwa, zaopatrzenia, perspektyw i wpływu na środowisko oraz pokazania, jak to wszystko razem przenosi się na cenę czy taryfę, rozwój miasta i możliwości pokrycia przyszłych potrzeb rozwojowych, rozwój systemów energetycznych, które wynikają z działań po stronie przedsiębiorstw, sprawa lokalnych odnawialnych źródeł, kierunki zwiększenia efektywności, współpraca z gminami sąsiednimi i synteza całości, która jest w opracowaniu w nim zawarta. Krótko, jeżeli chodzi o system zaopatrzenia w ciepło, gmina Przelacz, blisko 34 tysiące mieszkańców i blisko 15 tysięcy mieszkań, jest to około 120 MW zapotrzebowania w systemie grzewczym i w systemie przygotowania ciepłej wody. Struktura tego systemu mniej więcej 1/4 jest to system ciepłowniczy, 1/4 jest to system ogrzewania węglowego, 22% jest to ogrzewanie i rozwiązania gazowe i około 11% rozwiązania inne. Jeżeli chodzi o stan zaopatrzenia w ciepło, to z punktu widzenia generalnych źródłowych ustaleń nie ma jak gdyby problemu związanego z źródłami zaopatrzenia. Generalnie lokalizacja Przelazi na systemie energetycznym aglomeracji śląskiej, w tym sąsiedztwo dużych źródeł energetyki zawodowej i źródeł poprzemysłowych czy aktualnie pracujących źródeł przemysłowych, stwarza możliwość wielostronnego zasilania od strony źródłowej. Te źródła wszystkie posiadają wystarczającą rezerwę, która jest jakimś spadkiem po restrukturyzacji przemysłu. Natomiast system dystrybucji, jeżeli chodzi o ciepło, jest to głównie system będący dzisiaj systemem magistral realizowanych poprzez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej, które jest w tej chwili własnością spółki Skarbu Państwa Tauron. Wieloletnie starania wcześniejsze, Państwo sami pamiętacie, próby komunalizacji, przejęcia tego majątku na warunkach spółki komunalnej nie uzyskały jak gdyby aprobaty władz wojewódzkich i sprawa się skończyła w tej chwili tak, że ten majątek, który był przez lata majątkiem, który zgodnie z ustawą o komunalizacji mógł stanowić własność gminy, jest w tej chwili w rękach spółki Skarbu Państwa Tauron, która idzie w kierunku prywatyzacji, w kierunku giełdy, także no, losy tego majątku jeszcze mogą być różne. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo zaopatrzenia, to generalnie można powiedzieć, że od strony źródłowej ten problem nie istnieje, od strony sieciowej problem sprowadza się do
jednak wiekowych sieci, których stan często jest przedmiotem awarii w zaopatrzeniu, szczególnie w takich okresach, kiedy temperatura jest stosunkowo niska. Jeżeli chodzi o ceny ciepła, to ceny ciepła w wykonaniu dzisiaj obowiązujących taryf, tu są pokazane jakby w takich trzech grupach. Pokazujemy cenę ciepła po stronie źródła, cenę ciepła po stronie przesyłu i to jest łączna cena ciepła, która dotyczy już jak gdyby taryfy u odbiorcy końcowego. Pokazujemy tutaj na dole cenę gazu, że dzisiaj gaz kosztuje w granicach 55-60 zł za gigajoule. Ciepło systemowe jest tańsze w rozwiązaniach, które prezentujemy Państwu. Ten, prawda, dystans do gazu jest niedaleki, ale jednak z systemowego rozwiązania ten gigajoule jest o kilka złotych tańszy. Jest to zależne od oczywiście źródła i systemu przesyłowego. Jest on różny w różnych miejscach przelazi, co między innymi utrudnia jak gdyby prowadzenie pewnej zbiorczej polityki cenowej. Natomiast no tak do tej pory to było prowadzone, że w mieście Czeladź nie ma jednej taryfy za ciepło. Jest kilku, prawda, dostawców, kilku operatorów i stąd ta cena mniej więcej jest różna. Jeżeli chodzi o energię elektryczną, to system elektroenergetyczny Czeladzi, który de facto jest zasilany z 6 stacji GPZ na napięciach, które w tym momencie są również takim ewenementem, że mamy trzy rodzaje napięć średnich 30, 26 kV. I mamy dwie stacje w Czeladzi. Jedna jest stacją, którą ma jeszcze dzisiaj we własności spółka restrukturyzacji. Druga jest Enionu. Pozostałe są na granicach w Sosnowcu, w Wędzinie. Jeżeli chodzi o system elektroenergetyczny, to generalnie ten system odpowiada prawidłowo na zapotrzebowanie. Natomiast tutaj pokazaliśmy Państwu, jak wygląda w ostatnim okresie czasu cena kilowatogodziny energii elektrycznej. I to jest taryfa chyba G11, która pokazuje, że tu są w opracowaniu tu jest wyraźnie. Skok ceny w ostatnim okresie czasu, czyli w roku 2009 w taryfie G11 był bardzo zasadniczy. Enion podniósł cenę o przeszło 20% dla odbiorców indywidualnych i to najbardziej dla tych odbiorców. Tutaj na tej osi jest roczne zużycie, tu jest ten rząd poniżej 1000 kWh rocznie. I w stosunku do tego powiedzmy małego odbiorcy, czyli czytaj, no jedna żarówka i prawda często odbiorca, który tą żarówką chce się zaoszczędzić, no nie ma tutaj szans na wyścig, gdyż w okresie 2001-2010 ta cena wzrosła o 50%. Także tutaj no system elektroenergetyczny, który próbuje równać do w cudzysłowie mówię, zliberalizowanego rynku energii elektrycznej Unii Europejskiej nie uwzględnia, że nasz emeryt ma 600 zł. I to jest jak gdyby taki ból, który w systemie elektroenergetycznym jeszcze dość sporo czasu będzie trwał. Czyli cena energii zmierza do ceny europejskiej, a standardy ZUS-u są jakie są. Jeżeli chodzi o system gazowy, w systemie gazowym również miasto jest zaopatrzone w sposób prawidłowy. Gaz i jego wielostronne zasilanie stanowi o bezpieczeństwie i o jakości tego zaopatrzenia. Również można powiedzieć, że problem tkwi w cenie. I tutaj ta cena, którą wcześniej pokazywałem, że to 60 zł za gigajoule w gazie jest poziomem, który zderza się z rozwiązaniem piecowym, węglowym. Często zamiast tego węgla jest substytut tego węgla, który powoduje, że emisja i wpływ tej emisji
jest znacząco widoczny w tych okresach, kiedy wchodzi system ogrzewania mieszkań. Jeżeli chodzi o analizę rozwoju miast, to w tym horyzoncie w latach 2009-2015 po stronie zapotrzebowania ciepła oszacowane wielkości przyrostu jest to około 10 MW termicznych. Po stronie gazu jest to w granicach 1200 m³ na godzinę przyrost zapotrzebowania i po stronie energii elektrycznej około 9 MW elektrycznych. System odpowiada prawidłowo na te wielkości, jeżeli chodzi o źródła, natomiast po stronie przesyłu i dystrybucji są planowane i znajdują w planach, które mieliśmy poprzez wystąpienie gminy do tych przedsiębiorstw możliwość konfrontować, są odpowiedzi na sposób rozwiązania. W horyzoncie dłuższym, czyli do roku 2025, te wielkości przyrostu się prawie podwajają. Występuje liniowa taka zależność i tutaj w tym momencie również ten rok 2025 znajduje odpowiedź w źródłach, znajduje również odpowiedź w głównych systemach przesyłowych i w stacjach, natomiast występuje problem na dystrybucji i przełączach. Jest to horyzont, który jeszcze nie pozwala nam spojrzeć na tego typu przyłącza i dystrybucje w planach przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa są zainteresowane każdą jednostką energii, oczywiście byle za nią otrzymać właściwą taryfę i zagwarantować sobie w tym momencie pokrycie swoich kosztów. Jeżeli chodzi o źródła energii odnawialnej, generalnie ustawa nakazywała w ramach analizy przejść cały system energii odnawialnej. No, odpowiadamy, że w zakresie biomasy nie widzimy możliwości, żebyśmy ogrzewali słomą czelacz. To nie tego typu, prawda, miasto. W zakresie biogazu również odpowiadamy nie. Jeżeli o wiatr, Śląsk generalnie nie jest dobrym miejscem na elektrownie wiatrowe. Stoimy na, powiedzmy, innych tutaj uwarunkowaniach, jeżeli chodzi o sprawę wieczności. Nie posiadamy tych warunków. Nie mamy pretensji o brak elektrowni wodnej i tutaj no, w tym momencie również mówimy nie, jeżeli chodzi o energię geotermalną. Dysponujemy i prowadzone są w Czeladzi prace nad wykorzystaniem ciepła wód kopalnianych i tutaj w tym temacie jest, za chwilę pokażemy dwa słowa na temat programu, który prowadzi miasto ze spółką restrukturyzacji przy wykorzystaniu tego ciepła. Jeżeli chodzi o energię słoneczną, to jak najbardziej tutaj energia słoneczna jest dostępna w Czeladzi, jak i w każdym innym punkcie kuli ziemskiej. Te rozwiązania, które dzisiaj są coraz bardziej popularne, kierują się w kierunku rozwiązań fotowoltaicznych, czyli jest sukcesywne odchodzenie od kolektorów słonecznych typu, prawda, rur próżniowych czy tak zwanych hot pointów na rzecz jednak fotowoltaiki, gdyż instalacja w tej chwili fotowoltaiczna jest znakomicie prostsza w zakresie odbioru tej energii. Jest to prąd elektryczny na napięciu często 12 czy 24 V, który pozwala przy ciągle taniejącej jednostce wata z tej fotowoltaiki, jeszcze lat temu 1 wat kosztował w granicach 4 euro. Dzisiaj są dostępne rozwiązania, które sięgają 0,3 eurocenta na jednostkę mocy uzyskiwanej z tej baterii. Są to rozwiązania, które są coraz bardziej popularne i coraz więcej dachów również w Czeladzi widać, sięga po te rozwiązania. Jeżeli chodzi o to ciepło pokopalniane, jest prowadzony program Remining, który prowadzi miasto we współpracy z odpowiednikiem holenderskim. Jest w tej chwili etap koncepcji za nami. Jest program, który zakłada pilotażowe wykorzystanie dla wybranych obiektów na terenie Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w budynku administracyjnym i sąsiedniego osiedla. Jeżeli chodzi o zagadnienia, które są dość proste, a które we współpracy z gminą staramy się jak gdyby Państwu podsunąć, no stoimy na stanowisku, że w mieście powinien być już wolny program zarządzania zakupem i zużyciem energii w obiektach użyteczności publicznej. Jest to program, który w wielu miastach, które przeszły już ten etap, funkcjonuje i w tym momencie można powiedzieć, dużo się da na papierze spraw uporządkować i dużo takich, powiedzmy, spraw, które dzisiaj w tych obiektach gminnych jest, mówię znowu delikatnie, nadużywaniem monopolu przedsiębiorstw energetycznych, jest do wyprowadzenia na drodze umowa, zmiana umowy, próba konsolidacji odbiorów, zakup w układzie, który w zagregowanym układzie daje cały szereg korzyści. Mamy kilka takich gmin, które wdrożyły już ten system i mogę powiedzieć, że zmiana sposobu zamawiania, przeprowadzenie przetargu publicznego na zakup energii dla obiektów publicznych i postawienie w stosunku do przedsiębiorstw, które w tym momencie oferują dostawę energii innych kryteriów, pozwolił na zaoszczędzenie dużej ilości pieniędzy oraz podniesienie jakości. Drugą sprawą, którą staramy się również w gminie Czelać wdrożyć, jest w strukturach gminy powołanie stanowiska energetyka gminnego. Póki co współpracujemy bardzo owocnie z panią naczelnik, tutaj obecną panią Gajdzik, ale zdajemy sobie sprawę, że na jedną głowę to jest za dużo i tutaj widzielibyśmy zresztą w wielu gminach ten energetyk gminny wprowadzony w struktury zarobił na siebie i na cały, prawda, pion gospodarki komunalnej, który do tej pory był płacony z budżetu gminy. Mogę powiedzieć, że są obiekty, które w sposobie zakupu energii poprzez rozdzielenie samego zakupu na jego części składowe, czyli źródło, przesył, dystrybucja, można to całkiem inaczej poskładać i w tym zakresie daliśmy w mieście już pewien zakres informacji i wskazaliśmy te gminy, które w tym temacie już daleko dalej poszły. Jest to zagadnienie, które w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo energetyczne nie jest własnością gminy, kiedy majątek nie udało się skomunalizować, jest to narzędzie, które pozwala na stworzenie układu partnerskiego z przedsiębiorstwami energetycznymi zaopatrującymi gminę w energię elektryczną, ciepło i gaz. I tutaj w tym zakresie jest naprawdę dużo takich, powiedzmy, satysfakcjonujących momentów, które przynoszą korzyści. Główne tezy tego opracowania. Generalnie stwierdzamy, że system pokrycia gwarantuje bezpieczeństwo zasilenia odbiorców, oraz ten system, który w zakresie działań odtworzeniowych i modernizacyjnych, żeśmy mieli przyjemność konfrontować w planach przedsiębiorstw, jest nadążny za sytuacją, która występuje na terenie miasta. Jeżeli chodzi o pokrycie zapotrzebowania nowego budownictwa z terenu Czeladzi, według założeń, planów i studium uwarunkowań, jest to możliwe na bazie rozbudowy istniejących systemów posiadających rezerwy w układzie źródłowym, jak i przesyłowym i w tym momencie te zadania powinny być realizowane w oparciu o współpracę z istniejącymi przedsiębiorstwami energetycznymi. Jeżeli chodzi o zadania, które wynikają z działalności samorządu, to piszemy, że samorząd powinien stymulować, realizować działania zapewniające zrównoważony rozwój, w tym zwiększenie efektywności energetycznej. Czyli cały szereg działań, które są zrobione w tej chwili zarówno na substancji miejskiej, jak i na skutek wprowadzonej informacji i edukacji na substancji, która jest w innych rękach,
te działania przynoszą efekty po stronie zarówno zmniejszenia zużycia energii, jak i przede wszystkim środowiska. Jeżeli chodzi o procesy przekształceń własnościowych majątku energetycznego, no tutaj w tym miejscu się dość dużo dzieje, bo restrukturyzacja zarówno systemu elektroenergetycznego, jak i ciepłowniczego poprzez restrukturyzację czy prywatyzację Taurona, no jest miejscem, gdzie konsekwencje przejścia tego majątku na ścieżce tej prywatyzacyjnej w ręce inwestorów, którzy będą w tym momencie kapitałowo oczekiwać pewnych efektów wynikających z dywidendy, tu jest miejsce na prowadzenie właściwej polityki. Dziękuję bardzo. Tyle, że są pytania, bardzo proszę.
Dziękuję za przedstawioną prezentację. Czy jakieś uwagi na gorąco, czy też pytania, bo nie traktujemy to jako oficjalnego punktu dyskusji, ale rozumiem, że przy prezentacji programu jakieś pytania mogły się nasunąć, stąd łatwiej będzie na komisjach może po udzieleniu chociaż krótkiej odpowiedzi w tym zakresie. Widzę pana radny Andrzej Świątek, chciał zadać pytanie, proszę uprzejmie.
Przepraszam, panie przewodniczący, panie burmistrzu. Szanowny panie prelegencie, bym powiedział tak, że według mnie przejrzałem ten cały program energetyczny dla gminy i jak gdyby najwięcej przede wszystkim możliwości gminy, ale również najwięcej jak gdyby sposobów, jeżeli chodzi o gminę, to dotyczy jedynie sprawy zaopatrzenia w ciepło. Myślę, że przygotowując ten program, to opracowanie przez Państwa firmę, sięgnął Pan do różnych materiałów, które były dokumentów, które istniały przede wszystkim w PEC-u, istniały w OIZ-u, czy istniały w SBN-u, bo tak jak Pan powiedział, my jesteśmy w doskonałym położeniu, jeżeli chodzi o możliwości czerpania ciepła z kilku źródeł, przynajmniej trzech, bo tak to wynika z tego materiału. Natomiast niestety przez ostatnich chyba 10 lat nic nie zrobiono w tym kierunku, aby właśnie miasto i mieszkańcy, szczególnie w okresie zimowym, czuli się bezpiecznie, jeżeli chodzi o sposób zaopatrzenia w ciepło. Problem oczywiście dotyczy faktu, iż większość miasta, większość naszego miasta jest podłączona jedynie do jednego jak gdyby dostawcy ciepła. Chodzi tu o ECE Wojzy. Doświadczenia...
Nie ma ECE Wojzy, panie radny.
Proszę,
przeszłości.
No, ja mówię o przeszłości, bo przyszłość widzę trochę inaczej, więc będę mówił o przeszłości. I teraz... Nie, ja właśnie mówię o przeszłości, dlatego że mówimy o przeszłości, dlatego że ta przeszłość trwa już od kilku dobrych lat i nawet czytając ten program, jak pan zauważył, to być może, że zmieni się to nie wcześniej jak za 2 lub 3 lata. Mowa jest tutaj o latach 2012-2013. I co powoduje, szanowni państwo, że rokrocznie mieszkańcy naszego miasta dopłacają średnio do właśnie nieskoordynowanego, niewłaściwego dobrania źródła zasilania. Wyliczają średnio, jest to kwota przynajmniej 1 000 000 zł więcej, niż gdybyśmy korzystali z ciepła na przykład z Benzin, czy nawet tam z Dąbrówki. I dlatego chciałem zapytać jeszcze o taką rzecz. Czy w związku z tym, jak Pan przeglądał te dokumenty, ustalił Pan, dlaczego PEC Dąbrowa Górnicza nie dokonał tak zwanej spinki, która ma być dopiero właśnie dokonana podobno w 2012-2013 roku, która będzie gwarantowała mieszkańcom pewność, że nie zmarzną w zimę, że nie nastąpi jakaś awaria, bo będziemy na dwóch przynajmniej źródłach zasilania. I jak również chodzi o taką rzecz, że ja tu jestem w posiadaniu takich dokumentów, dlatego że ten problem, głównie właśnie ciepła jest właśnie problemem większości mieszkańców Przeladzi i my tak poprzez nawet takie inicjatywy społeczne, stowarzyszenia, staraliśmy się tę sprawę jak gdyby zmienić. I powiem tak, że choć ten Państwa program jest jak gdyby no, bardzo szeroko pokazujący stan faktyczny i pewne perspektywy, to jednak, tak jak powiedziałem, możliwe, realne zmiany, głównie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dostawy ciepła w okresie zimowym, ale również i cenę, może to nastąpić nie wcześniej właśnie niż w 2012 i 2013 roku. W związku z tym chciałem pana zapytać, jakie były dotychczas, że tak powiem, ustalenia przez pana? Czy w związku z tym, że na przykład ostatni odbiorcy, czyli na przykład czy Rada Spółdzielnia Mieszkaniowa, czy miasto, było jak gdyby beneficjentem umowy ze źródłem ciepła, to uzyskiwaliśmy informację, głównie z ECBędzi, że nie jest możliwa ta inwestycja czystostnika, ponieważ ECBędzi jako źródło nie jest zainteresowane urodzeniem tej spółki, ponieważ i tak to ciepło w Wojzecu, teraz zmiana, jak pan przewodniczący zauważył, teraz jest inny właściciel Krzysztofowy, jest niemożliwa, dlatego, ponieważ końcowy odbiorca, czyli mówię, przelatka studzienia mieszkaniowa, której Wojzec zapatruje trzy osiedla, jak również obiekty użyteczności publicznej typu szkoły i przedszkola.
Rady, mamy sobie na to pytanie wreszcie, które pan miał zadać.
Obecnie chciałem właśnie się zapytać, czy jest szansa, że zostanie zrealizowany taki program, jeżeli zostanie zachowana taka zasada, że to końcowy odbiorca podpisze umowę z dowolnym przez siebie wybranym dostawcą ciepła, mając powiedzmy na uwadze dwa źródła ciepła, jeżeli oczywiście nastąpi ta spinka. Jeżeli nie, no to nie ma szans na to, żebyśmy otrzymywali jako mieszkańcy tańsze ciepło, chociaż, tak jak pan powiedział, jesteśmy w doskonałym położeniu, że tak powiem, geograficznym, że moglibyśmy mieć konkurencyjne ceny. Natomiast dzisiaj 3/4 miasta wskazane jest na drogi ciepło z EC Wojzec i jak gdyby nie ma tych perspektyw w związku z przyjęciem tego programu. Bo jeżeli pan ramowo tutaj nam opisuje program, znaczy z tym programem, że jest możliwa spółka za 2-3 lata, to właściwie to jest ta data graniczna, kiedy ten program przyjęty już dzisiaj czy za miesiąc będzie kończył swój żywot formalny, bo co 3 lata trzeba zmienić. A jeszcze przecież nie można wykluczyć też, że na przykład teraz spółka Tauron, która przejęła...
Proszę Państwa, to jest część druga wykładu, która przez pana radnego, się pan gubi. No ja bym mógł odpowiedzieć,
bo się zgubię potem.
No. Ale to jest powtarzanie tego samego już po raz trzeci, także myślę, że to już wystarczy.
Może ja częściowo odpowiem. Jeżeli chodzi o tą, powiedzmy, troskę, którą przejawia w tym momencie pan radny, jeżeli chodzi o kierunek zaopatrzenia w ciepło z Wojkowic. Jest to w tej chwili źródło od 2 lat, które kupiła firma Fortum Hidden Power. Jest to nowy inwestor na rynku energetycznym w Polsce. PET Dąbrowa Górnicza jako przedsiębiorstwo, które zaopatruje miasto w systemie przesyłu i dystrybucji, z tym źródłem wypowiedziało umowę do roku 2012. Ta umowa się kończy. I w planie, który gmina otrzymała, myśmy dzięki weryfikacji tego planu mieli okazję się z tym zapoznać, jest wyraźnie pokazana budowa spinki, która pozwoli zintegrować ten dotychczas północny rejon Czeladzi, który był zaopatrywany z Wojkowic, na zasadzie połączenia z dostawą z kierunku, my to nazywamy zintegrowanego systemu ciepłowniczego, czyli z Będzina, z elektrociepłowni Będzin czy z EC Katowice. Czyli ten problem jest jak gdyby w perspektywie najbliższych 2 lat w planie inwestycyjnym PEC-u powinien się zakończyć i stanowić w tym momencie dla państwa rozwiązanie, które będzie korzystniejsze, gdyż ciepło z Wojkowic było zawsze ciepłem ze względu na układ taki, powiedzmy, wyłączności tego źródła monopolizującej, ta cena była wyższa. W tej chwili ta cena spadła, ona w ciągu najbliższych 2-3 lat po przyłączeniu do systemu południowego będzie średnim gigajulem, jeżeli chodzi o cenę porównywalną w systemie. Jeżeli chodzi o sprawę pewnych innych w tej chwili działań, które zauważamy w PEC-u, jest to wynik, że PEC Dąbrowa Górnicza, który przez lat, może powiedzieć 10, nie miał właściciela. Było to przedsiębiorstwo, które było przedsiębiorstwem, które miało status ostatnio spółki Skarbu Państwa, ale Skarb Państwa jest tym przedsiębiorstwem nie interesowało. Rolę właścicielską pełnił wojewoda, który dla tego przedsiębiorstwa również nie miał żadnych konkretnych propozycji. W tej chwili, od momentu jak już prawie od roku zawiaduje tym przedsiębiorstwem spółka Tauron, to przedsiębiorstwo zaczyna nadrabiać zaległości. Jest tam w tej chwili cały szereg dokumentów świadczących, że to przedsiębiorstwo liczy, kalkuluje, traktuje odbiorcę w sposób poważny i stąd spodziewamy się no, tych konkretów, które już choćby w zakresie przebudowy ulicy Staropogońskiej znalazły w ostatnim okresie odzew na postulat, który miasto i pan burmistrz próbował od 3 lat zrealizować, żeby wymienić tą sieć. I w tej chwili przedsiębiorstwo w wyniku dosłownie sprzed 2 tygodni negocjacji z panem burmistrzem odpowiedziało pozytywnie, uwzględniło przebudowę tego ciepłociągu wzdłuż Staropogońskiej we wniosku, który jest zawarty w wystąpieniu o dofinansowanie inwestycji modernizacji sieci cieplnych do programu, który jest dofinansowany z Unii w ramach tak zwanego programu Infrastruktura i Środowisko, program operacyjny 9.2, termomodernizacja i modernizacja sieci, które w tym momencie mogą być dofinansowane do poziomu 85%. PEC zabiega o to i do studium to włączył i ten konkurs 5 lipca zamyka się nabór tych projektów i będziemy w ciągu 3 miesięcy najbliższych wiedzieć, czy ta sieć Staropogońskiej będzie zmodernizowana na warunkach, które w tym momencie by stanowiły o bezpieczeństwie. Jeszcze z tego, co pamiętam, pytał pan również o możliwość zakupu ciepła przez spółdzielnie mieszkaniowe czy odbiorców inaczej niż to dzisiaj jest realizowane przez PEC. Odpowiem tak, ciepło się kupuje zarówno jako energię w źródle, jak i przesył w przedsiębiorstwie. Podobnie energię elektryczną. Kupuje się również energię i przesył. I stąd istnieje możliwość, żeby dla tych dzisiejszych wieloletnich umów, które ma PEC z odbiorcami, w tym momencie również ze spółdzielnią, doprowadzić do przetargu na dostawę energii ze źródła, czyli kupić tą energię ze źródła, które będzie dawało najkorzystniejsze w tym momencie parametry i cenowe, i jakościowe, oraz kupić przesył w PEC-u. Jest to coś, co do tej pory było zawłaszczone przez monopol PEC-u. W tej chwili państwo możecie to kupować osobno. I to można kupować zarówno dla obiektów, albo nawet trzeba dla obiektów gminnych prowadzić w tym momencie przetargi z ustawy Prawo zamówień publicznych i kupować osobno energię, osobno przesył. Dotyczy to zarówno energii elektrycznej, jak i energii cieplnej. Gorzej z energią gazową, bo Gazprom nie chce strzelać ją, rozmawia na temat kupna gazu dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody. Tyle.
Dziękuję bardzo. Wyjaśnienia, czy pana radnego ta odpowiedź zadowala? To znaczy, bo inni to... też chcą się zapytać.
Tak, tak, może... ale panie prezesie, jakby pan był uprzejmy wysłuchać przynajmniej chwilę członka spółdzielni, który od kilku lat wspiera
panu innych członków. Byliśmy na sesji Rady Miejskiej do 70. Panie, i zachowajmy relacje tutaj samorządowe.
Ja mówimy o programie ciepła, mówimy o tym, żeby ciepło było tanie, pewne, dla całego miasta. I nie mogło być tak. I ja dlatego z panem tutaj przedstawicielem firmy, która opracowuje nam ten, przedstawiła nam ten program, dyskutuje.
Panie radny, dlatego, że ja będzie na komisjach. Teraz miałbym ewentualne pytania, wątpliwości co do prezentowanego materiału. Gdy pan czegoś nie rozumiał, to prelegent panu to wyjaśni.
Ja zrozumiałem.
Dyskusję o
ja zrozumiałem, nie posługuję się tutaj jakimiś własnymi wymysłami, tylko mam przed sobą pismo z 27 kwietnia 2006 roku EC Będzin. I w tym piśmie jest napisane tak, to pismo podpisał prezes naczelny Paweł Orlow i pisze tak.
Orłow. Tak się wymawia jego nazwisko.
Orlow, przepraszam, nie będziemy mówić o nazwisku dokładnie, jest Orlow, ale to nie jest istotne. Piszemy tak, że celem realizacji tych zamierzeń w 2001 roku zakupiliśmy kotłownię Czeljać i równocześnie podjęliśmy niezbędne działania związane z procesem inwestycyjnym mającym na celu wybudowanie nowego odcinka rurociągu ciepłowniczego umożliwiającego zasilanie miasta Czeladzi z elektrociepłowni Będzin. W 2004 roku został wykonany projekt techniczny, który obejmuje połączenie sieci PEC Dąbrowa Górnicza S.A. przy ulicy Mysłowickiej z siecią PEC Dąbrowa Górnicza S.A. w Komorze przy ulicy Szpitalnej. W ramach pierwszego etapu inwestycji obejmującego część trasy rurociągu ciepłowniczego zostały uruchomione prace w zakresie wytyczania trasy objętej tym etapem. Aktualnie czekamy na decyzję starosty powiatowego w sprawie pozwolenia na budowę drugi etap, który zakończyłby cykl prac przygotowawczych procesu inwestycyjnego. Pragniemy jednak poinformować, iż wyżej wymienione czynności są pracami przygotowawczymi zapewniającymi uruchomienie właściwego procesu inwestycyjnego obejmującego budowę rurociągu ciepłowniczego. Warunkiem jednak uruchomienia tej inwestycji jest podpisanie przez EC Będzin stosownych umów z odbiorcami na dostawy ciepła do Czeladzi z elektrociepłowni Będzin S.A. W 2004 i 2005 roku prowadziliśmy zarówno rozmowy z zarządami spółdzielni mieszkaniowej w Czeladzi, jak i prezydentem Czeladzi rozmowy w zakresie. Do chwili obecnej brak jest zgłoszeń od wyżej wymienionych potencjalnych partnerów o gotowości do poboru naszego ciepła w wymienionym przez Państwa rejonie. Należy przy tym podkreślić, iż wyrażenie przez nas gotowości do podjęcia współpracy w tym zakresie nie przesądza jeszcze o tym, czy przedłożony przez nas potencjalnym partnerom oferta jest dla nich atrakcyjna. I dlatego Pana zapytałem, Szanowny Prelegencie, czy rzeczywiście było możliwe, jak to było przedtem, czy że końcowy odbiorca właśnie zdecydował o tym, że przez 10 lat, niestety tak jak powiedziałem, 10 lat korzystamy z ciepła, ponieważ właśnie był ten układ monopolistyczny z SWZ-em i nie było innej możliwości jak gdyby konkurować z nim. W związku z tym cena, średnia cena, jak Pan zresztą przedstawił w tych swoich tabelkach i Pan myślę, że mógłby to otworzyć, żebym nie był tutaj gołosłownym, była średnio około 10-15% średnio w roku wyższa. Jeżeli my na przykład, my tylko jako spółdzielcy, bo mówię, że byli jeszcze również odbiorcy typu placówki nasze gminne, jeżeli my jako płacimy średnio około 10 milionów rocznie za ciepło w spółdzielni mieszkaniowej, plus jeszcze do tego dochodzi podgrzew wody, to się nagle okazuje, że przez te 10 lat przepłaciliśmy 10-15 milionów złotych. I dlatego, proszę Państwa, jestem tu tak troszeczkę rozemocjonowany, dlatego że przez 10 lat nikt w związku z tym nic nie zrobił. I teraz też się obawiam, że przyjmujemy kolejny program. A ja chcę Państwu powiedzieć, to są właśnie programy, proszę nam czytać, które programy 2004, 2007 infrastruktura, 2006 dotyczący
likwidacji. Panie radny, ale ja bym bardzo
niskiej emisji ciepła.
Może Pan pytania, ja skończę, gdzie mówiliśmy,
panie prezesie, panie przewodniczący, mówiliśmy wtedy i deklarowaliśmy i obiecywaliśmy mieszkańcom, że przeprowadzimy niteczkę, która miała kosztować ledwie 1,5 miliona złotych kiedyś z Komory, z Mysłowicy do Komory.
Panie radny, ja Pana bardzo proszę, bo
przez 10 lat, tutaj przez 10, legendy, przepraszam, 10 lat żeśmy nie zrobili. I teraz się obawiam, że też dyskutujemy nad jakimś programem, który jest na 3 miesiące przed wyborami. I podejrzewam, że
panie radny, ja pana podejrzewam,
że los jego może być podobny do tego programu, który przyjęliśmy w 2006 roku, tuż przed właśnie wyborami, gdzie mówiliśmy o likwidacji niskiej emisji. Miało być osiedle Nowotki zasilane właśnie z EC EC Będzin, jak również przez to mieli skorzystać inni mieszkańcy. Minęło 4 lata. Dzisiaj kończymy kolejną kadencję i ja się obawiam, że niestety nadal mieszkańcy naszej Trzelazi, jak również podatnicy będą płacić wyższe opłaty i wyższe podatki, żeby opłacić opłaty za ciepło dla instytucji gminnych, publicznych, przedszkola, które są zawieszone na nitce z WOIZ-u, jak również spółdzielcy średnio rocznie około 1,5 miliona, a być może 2 miliony, bo są straszne, że tak powiem, podwyżki, jak pan prezes zauważył.
Teraz pana proszę, w związku z tym, pana wypowiedź, bo nie jest pan jedynym prelegentem i mamy kolejny
Apeluję do państwa, ażebyśmy naprawdę głęboko ten temat przedyskutowali, ale żebyśmy nie zostawili tylko to jako uchwałę kolejną podjętą i obiecywanie mieszkańcom gruszek na wierzbie, bo jeżeli jest to zapisane w tym programie, że to jest 2012-2013 rok, no to proszę państwa, kolejne 3 lata gmina straci, jak również mieszkańcy gminy straci w sumie chyba kolejne 5 milionów złotych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Wojciech Oczkowicz chciał zadać pytanie. Bardzo proszę.
Tak króciutko. Ja bym chciał się zapytać może bardziej pani kierownik Gajdzik. Czy gmina posiada już jakieś formalne, oficjalne dokumenty spisane z PEC-em, w których to dokumentach jest jasna, czytelna deklaracja wykonania tej spinki, która nas tutaj tak burzy cały czas?
Ja odpowiem na to pytanie tak.
Spinka to jest historyczna,
tak, ale wiemy o co chodzi. Chodzi o połączenie tych dwóch systemów ze strony Wojkowic i ze strony tutaj Będzina. I faktycznie ten temat się parę lat toczy. To, co pan radny tutaj przytaczał, tą historię i tego pisma, dokładnie pamiętam tą sytuację. EC Będzin chciało w pewnym momencie realizować tą sieć, ale chcieli mieć podpisane umowy. No proszę państwa, umowy to się nie da tak podpisać bez przetargu, bez niczego, a poza tym EC nie potrafiło wyliczyć ceny tej ciepła, więc oni nie podawali na tamtym etapie, ile by to miało kosztować, czy to byłoby taniej, czy drożej. Tego wtedy nie wiedzieliśmy. Zresztą później sprawy się tak potoczyły, że będzie się wycofał z realizacji tej spinki. I naprawdę toczyły się te sprawy własnościowe też w firmach i ten temat został w czasie oddalony. W tej chwili mamy już taką konkretną deklarację PEC-u po tych wszystkich zmianach, o której tutaj pan raczył wspomnieć, o tych sprawach właśnie właścicielskich. Naprawdę zmieniły się osoby, które no, rozumieją tą sytuację, zresztą te awarie, które w tym roku miały miejsce zawsze na tym kierunku, już po prostu wskazują, że inwestycja czekać dalej już nie może. I jest deklaracja co do realizacji tej sieci, z tym, że temat jest tego typu, że jest podpisana umowa taka długoterminowa pomiędzy PEC-em a źródłem w Wojkowicach do 2012 roku. I po prostu ta umowa się musi skończyć. I PEC deklaruje, ja mam notatkę spisaną z PEC-em, że tej umowy nie będzie przedłużał. A to jest właśnie okres na przygotowanie tej inwestycji, bo ta dokumentacja, która kiedyś była, to już jest nieaktualną dokumentacją. Praktycznie ją trzeba robić na nowo. I to jest ten czas na przygotowanie tej dokumentacji i taką deklarację ze strony PEC-u mamy i tego będziemy pilnować. Także tyle i dzisiaj dyskusja, wydaje mi się, że nie ma co przedłużać. Temat jest wywołany. Dyskutujcie państwo na komisjach. Będziemy jeszcze ekspertów naszych zapraszać. No i uchwałę będziemy podejmować później. Także tyle tytułem.
Dziękuję bardzo za te wyjaśnienia.
Proszę bardzo. Ja bardzo się cieszę, że taki tok postępowania urząd czy burmistrz przyjął, że najpierw długa i jak widać dość ciekawa dyskusja, a potem dochodzimy do szczegółów i podejmujemy uchwały. Natomiast rozumiem, że w podsumowaniu, że miasto, nasze miasto jako gmina miałaby dwóch producentów ciepła, czyli Katowice i Będzin. Nie, po likwidacji mówię po wygaśnięciu umowy z Wojkowicami. I jednego dostarczyciela, tak nieładnie powiem, czyli PEC, tak? Czy dobrze ja rozumiem? Przesłanicego, tak. W tej chwili, ja mówię już po roku 2012, kiedy nie ma producenta dla miasta Trzelać ciepłowni w Wojkowicach.
Tak, sprowadzałoby się do tego układu, z tym, że jeszcze jest Ekopec, który działa na terenie, prawda, wydzielonym Śladzkim. I sprawa rozdzielenia źródła od przesyłowca czy dystrybutora jest w prawie energetycznym i w systemie jakby zamawiania możliwa do wdrożenia w mieście, tak żeby nie kupować w tym momencie przez PEC ciepła w źródle, tylko można tę umowę podzielić. I odbiorcy mogą poprzez swoją własną kalkulację kupić ciepło w źródle i, jeżeli można powiedzieć, wyhandlować to, co mogą na tym rynku, na którym pan wymienił te dwa źródła, a tu można jeszcze powiedzieć, że w systemie, powiedzmy, jest również Łagisza przyłączona do systemu będzińskiego, także tutaj elektrownia Łagisza też jest jak gdyby potencjalnym źródłem dla miasta. Także tutaj rozdzielenie i jak gdyby inny sposób zakupu stwarza szansę dla pewnych korzyści, które by wynikały jak gdyby z wdrożenia innej metody, że ciepło dla miasta kupuje PEC. Miasto do tej pory w tych wieloletnich umowach, które miał PEC, było jak gdyby no, skazane na jego rozwiązania, jeżeli chodzi o źródło i stąd te Wojkowice, stąd ta cena i ten wieloletni impas. W tej chwili to się kończy, bo PEC jest właścicielem PEC-u jest Tauron, który ma źródła, Łagisza, Będzin, Dobrówka, to są źródła, które no, są jak gdyby w strefie wpływów Taurona. Będzin co prawda jeszcze jest innego właściciela, ale jest to źródło, które jest z jednej strony zależne od ETK Katowice, z drugiej strony zależne od przyłączonej Łagiszy czy Eksonowej. I tutaj spodziewa się należy na liczbie wszędzie pewnych układów, które będą doprowadzały do powstania być może kolejnego monopolu, ale monopolu, którego powiedzmy celem jest produkcja energii elektrycznej, a ciepło jest jak gdyby efektem sprzężenia. To jest te relacje korzystniejsze. Zasadniczo się zmienia.
Przy założeniu, że PEC to też, czy też Tauron, także to też, o czym pan powiedział, niby coś nowego, a generalnie i ten sam koncept. Bardzo proszę, kto z państwa jeszcze chciał zadać jedno pytanie. Jeśli nie ma, tematy będą na pewno jeszcze w sposób wnikliwy i obszerny dyskutowane na komisjach. Proszę państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt akcja Lato w mieście, plany, harmonogram, imprez. Proszę państwa, przed rozpoczęciem tego tematu chciałem państwa zainteresować. Mamy taką propozycję, by w pierwszej przerwie obrad radni skorzystali z możliwości obejrzenia zaplecza budynku Urzędu Miejskiego, gdzie od wczoraj rozpoczęła się nieobozowa akcja letnia i no, myślę, że zarówno tutaj miasto, jak i Rada Miejska, która też patronowała tworzeniu tego zaplecza i ostatnio też przyjęła nawet stosowną nazwę dla placu. Warto obejrzeć efekty inwestycyjne i warunki, w jakich młodzież może tą nieobozową akcję letnią spędzać. Także w pierwszej przerwie zapraszam wszystkich państwa do obejrzenia tego zaplecza, tego terenu. Młodzież wyjechała na zajęcia zorganizowane. Mamy taką porę, że my się w granicach około może 12 lub po prezentacji tego programu podpiętrzę się z nim przerwę i zapraszam wtedy państwa do obejrzenia tego terenu. A teraz oddaję głos pani burmistrz. Akcja Lato, plany, harmonogram, imprez. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, jak co roku przygotowujemy program na lato dla dzieci i młodzieży. Jest on złożony jak gdyby z kilku elementów. Są to sprawy, które przygotowuje bezpośrednio Urząd Miasta, ale także jednostki, instytucje miejskie oraz spółdzielczy dom Odeon. Jeżeli chodzi o to, co przygotowuje Urząd Miasta, jest to nieobozowa akcja letnia, która w tym roku obejmuje dwa dwutygodniowe turnusy, od 26 czerwca do 23 lipca odbywać się będą. Zajęcia odbywają się od godziny 9 do 15.30 i uczestniczyć planujemy, że uczestniczyć w nim będzie 150 dzieci, 75 dzieci w każdym turnusie. Uczestnicy nieobozowej akcji letniej organizowanej wspólnie z Harcerskim Kręgiem Seniorów i Szkołą Podstawową nr 1, która w tym roku to działanie koordynuje. Uczestnicy tej akcji płacą jedynie tak zwany wsad do kotła, czyli 100 zł za wyżywienie i w ramach tej kwoty otrzymują 3 posiłki dziennie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek. Mają również zapełnione inne atrakcje, zarówno na terenie Czeladzi, jak i wycieczki do zoo, do skansenu, do ogrodzieńca. Drugi dział są to kolonie letnie, które przygotowujemy dla dzieci ze szkół podstawowych, a są to 2 turnusy, natomiast trzeci, jeden z turnusów, jest to turnus na obóz pobytowo-wędrowny dla 20 gimnazjalistów, który odbywać się będzie od 1 lipca do 12 lipca w Zwardoniu. We wszystkich tych formach staramy się, żeby znaleźli się również jako opiekunowie nasi nauczyciele. Kolejny dział to młodzieżowa wymiana zagraniczna. W tym roku młodzież wyjedzie do 4 naszych zaprzyjaźnionych miast, do Francji, na Ukrainę i tutaj całą opiekę nad wymianą nabór sprawował Miejski Zespół Szkół Gimnazjum nr 1. Jeżeli chodzi o Francję, to w tym roku opiekę nad całą grupą sprawuje Szkoła Podstawowa nr 7 i koordynuje te prace. Jeżeli chodzi o Łotwę, tutaj również opiekę nad grupą sprawuje Miejski Zespół Szkół. Natomiast jeżeli chodzi o Węgry, jest to pobyt tygodniowy i opiekę sprawuje Gimnazjum nr 3. Oprócz tego nasza akcja w mieście trwa, jak już wspomniałam, do 23, to jest piątek, do 23 lipca. W związku z tym od poniedziałku, o ile dobrze kojarzę, to jest 26 lipca, rozpoczynają działalność nasze pozostałe placówki, co nie oznacza, że nieobozowa akcja letnia nie może uczestniczyć również w zajęciach i korzysta z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, biblioteki. Natomiast jeżeli chodzi o te dwie instytucje, Miejska Biblioteka Publiczna i MOSiR, one rozpoczynają swoją stałą działalność w okresie letnim właśnie od 26 lipca, żeby kontynuować jak gdyby lato w mieście w innych placówkach. I macie Państwo tutaj przez te placówki, że tak powiem, przedstawiony program, co i kiedy, gdzie będzie organizowany. Kolejna nasza jednostka to jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i tutaj działa sekcja opiekuńczo-wychowawcza na Piaskach. Macie Państwo podany rozkład, gdzie, w jakie dni, jaki program się będzie odbywał. I chciałabym jeszcze tylko przy MOPS-ie powiedzieć, że MOPS tak jak co roku dofinansowuje wyjazdy indywidualne dzieci, ale oprócz tego otrzymuje także propozycje wysłania podopiecznych MOPS-u na kolonie organizowane przez Kuratorium Oświaty i Wychowania. Co roku takie propozycje otrzymujemy i MOPS tutaj kwalifikuje dzieci na wyjazd. No i kolejna propozycja, to jest propozycja złożona przez spółdzielczy Dom Kultury Odeon i jego świetlice osiedlowe Czelacki Spółdzielni Mieszkaniowej i też Państwo macie podane w sierpniu, jakie będą się odbywały zajęcia, gdzie przedstawiona oferta. Kolejna sprawa to jest Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie, filia w Czeladzi. Tutaj również plan tej placówki Państwo macie załączony. Mam nadzieję, że lato przede wszystkim będzie dla dzieci bezpieczne, pogodne i miło i z zadowoleniem spędzą czas wolny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za prezentację tematu przez Panią Burmistrz. Czy w imieniu komisji lub poszczególni radni chcieliby też niejako swoje zdanie wyrazić na temacie prowadzonej akcji letniej? Nie widzę. Czy pytania, uwagi w tym zakresie do pani burmistrz? Ja myślę, że na razie zapowiada się dobra pogoda i to jest też warunek jeden z głównych dla udanych imprez wakacyjnych, oby tak było dalej i bezpiecznie, jak pani burmistrz wspomniała. Proszę państwa, jeżeli nie ma wystąpień radnych i komisji, przechodzimy do kolejnego punktu. Ocena wykonania zadań inwestycyjnych w mieście za 5 miesięcy 2010 roku oraz informacja dotycząca realizacji zadań przez Zakład Inżynierii Sanitarnej. Bardzo proszę pani kierownik Małgorzata Skiba, proszę uprzejmie.
Szanowni państwo, otrzymali państwo sprawozdanie z realizacji inwestycji miejskich za 5 miesięcy 2010 roku. Sprawozdanie zawiera inwestycje zarówno realizowane przez miasto, jak i spółki miejskie, czyli ZIG i CTBS. Praktycznie wszystkie inwestycje zaplanowane na ten rok zostały rozpoczęte. Są na etapie czy to realizacji już inwestycji, czy projektowania. Dotyczy to również spółek miejskich. W zestawieniu finansowym w części tabelarycznej mają państwo stopień wykonania wyliczony. To jest w tej chwili na poziomie 12%. Ten stopień wykonania finansowego jest niski, ale zawsze to tak jest na początku roku. Płacimy po wykonaniu zadania, rozliczeniu, po odbiorach. Nie ma u nas płatności zaliczkowych, dlatego wykonanie finansowe tak wygląda. W ostatnim miesiącu przekazaliśmy kolejne tereny robót. Przekazaliśmy wschodnią strefę ekonomiczną, czyli budowę ulicy Gdańskiej, plac budowy boiska przy ulicy Sportowej oraz plac szkoły SP3. Także wykonanie finansowe na pewno będzie większe już za parę miesięcy i mamy nadzieję, że wszystkie inwestycje zaplanowane zostaną zrealizowane. Myślę, że tyle. Wszystkie inwestycje były szczegółowo omawiane na komisjach, więc nie będę po kolei chyba omawiać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za wprowadzenie i przypomnienie. Pan Przewodniczący Komisji Rozwoju, bardzo proszę.
Proszę państwa, dyskutowaliśmy dość długo.
Troszkę bliżej mikrofonu, mimo wszystko.
Mam sprawozdanie z inwestycji oraz informacje o przygotowaniu do realizacji zadań. No, tak jak pani magister powiedziała, z obrazu, tak powiem, cyfrowego, wykonanie inwestycji nie wygląda tak bardzo budująco, ale wiemy, jaka jest specyfika rozliczania tych zadań, że pokazując wykonanie na maj, to finansowo to może być pierwszy, drugi miesiąc od początku roku. Także przegłosowaliśmy ten materiał chyba przy jednym albo wstrzymującym, albo przeciwnym z opinią na tak. Natomiast no, usłyszeliśmy dość jednoznacznie, że nie ma póki co żadnych zagrożeń w wykonaniu inwestycji.
Dziękuję bardzo. To w imieniu Komisji Rozwoju. Pani Radna Grażyna Strączek, proszę uprzejmie.
Komisja Finansowo-Budżetowa również dyskutowała dość długo nad tymi sprawozdaniami. Rzeczywiście, tak powiedział pan przewodniczący Oczkowicz, usłyszeliśmy, że nie ma zagrożeń, mimo że procentowo to wykonanie tutaj tak wygląda, jak wygląda. Ale wszystko idzie tak, jak powinno. Cieszy nas to, że usłyszeliśmy między innymi taką informację, co szczególnie zainteresuje mieszkańców dzielnicy Piaski, że od 1 lipca woda na Piaskach będzie dobra i będzie miała dobre parametry z innego ujęcia po prostu. Inna, chcę jeszcze powiedzieć, że Komisja Finansowo-Budżetowa przegłosowała dwa te sprawozdania, czyli i realizacji inwestycji za 5 miesięcy przy jednym głosie wstrzymującym się, nie było głosów przeciwnych, zaopiniowała to pozytywnie, natomiast realizacja inwestycji za 5 miesięcy przez ZIG spółka ZOO została przegłosowana przy jednym głosie przeciwnym, pozostałe głosy były za, czyli przychylne i pozytywnie oceniono działalność za ten okres. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za wypowiedź w imieniu Komisji Budżetowo-Finansowej. Pan radny Marcin Musiał, proszę uprzejmie.
Ja mam pytanie dotyczące inwestycji przedszkola nr 5 oraz szkoły podstawowej nr 3. Czy nie było możliwości złożenia wniosku o te premie termomodernizacyjne, czy...
Już mówię, wniosek jest złożony, jeśli chodzi o przedszkole nr 5 i szkołę podstawową nr 3 w ubiegłym roku do programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, natomiast no, nie jest oceniony. Tam jest wniosków ponad 1000, o ile wiem, i one już ponad rok nie są ocenione, nie znamy wyników, robimy inwestycje. Jeżeli byśmy uzyskali dofinansowanie, to będą refundowane wtedy.
Dziękuję za odpowiedź. Proszę bardzo, to pani radna Danuta Walczak.
Panie przewodniczący, mnie bardzo niepokoi sprawa kanalizacji sanitarnej w ulicy Staszica. To jest mój, tak powiem, sztandarowy temat, który już od dłuższego czasu jest powielany i proszę państwa, ja naprawdę nie widzę tego końca, bo znowu w tym sprawozdaniu mamy napisane, że termin zakończenia realizacji zadania zostanie ustalony w porozumieniu z GDDK i ja, czyli z Generalną Dyrekcją Dróg. Proszę państwa, w tej chwili właściwie stoimy na martwym punkcie, nic dalej się nie będzie robić, bo czekamy ewentualnie na realizację z Generalnej Dyrekcji Dróg, kiedy oni rozpoczną ten remont. Ale czy my mamy jakieś porozumienie? Czy zbór państwa to się może odciągać? Myśmy tam zrobili ten kanał tłoczny i właściwie więcej nic się nie da przewierć i stoimy i czekamy, no. A ludzie też się denerwują, no kiedy wreszcie do ich mieszkań, bo teraz przy tych opadach znowu ludzie byli pozalewani, znowu w piwnice pełne wody. No ile lat ci mieszkańcy, którzy płacą regularnie podatki do miasta, no wreszcie mają też możliwość i właściwie obowiązek miasto ma, żeby im zabezpieczyć odpowiednią kanalizację, żeby wreszcie zlikwidować te szamba i tą niedrożną kanalizację, która w tej chwili jest i bez przerwy zalewa im te posesje.
Bardzo proszę, czy pani kierowi w tym zakresie jakieś informacje świeże, czy aktualne?
Generalna dyrekcja jest na etapie projektowania. W tym roku zakończy projekt przebudowy całego odcinka DK w Czeladzi i z zapewnień Generalnej Dyrekcji rozpoczynają inwestycje w roku przyszłym, w 2011. Jak tylko uzyskają pozwolenia na budowę. No, są na etapie projektowania, także nie powiem pani, czy to
ja
będzie...
Słyszałam kierownik, że to już mają przygotowany projekt, że ten projekt już jest do uzgodniony, właściwie już niebawem będziecie państwo się włączali, a to okazuje się, że projektu jeszcze nie ma, a projekt taki to potrwa co najmniej rok, a potem zatwierdzenie, a potem jeszcze inne przeszkody.
Czy pani dyrektor Postel się, ja też w tej sprawie, to bardzo proszę gdzieś bliżej, może pani skarbnik, żeby do mikrofonu, albo tam koło pani radnej, bardzo proszę. No.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałabym ustosunkować się w tej chwili do tego zadania i do roli, jaką w tym zadaniu pełni spółka ZIK. To zadanie to obejmuje nie tylko kanalizację sanitarną, ale również deszczową. Kanalizacja deszczowa będzie wykonywana w całości, to jest bardzo duża inwestycja, przez Generalną Dyrekcję. Z nami na chwilę obecną trwają uzgodnienia, bo my mamy całościowy projekt, ale teraz jak doszła sprawa regulacji całej drogi, tam jest olbrzymia przebudowa i zadanie jest naprawdę o olbrzymiej również wartości. I w tym momencie to nie wstrzymało jakby naszych robót. My w dalszym ciągu realizujemy swój odcinek w zakresie kanalizacji sanitarnej i ona jest poprowadzona dokładnie po drugiej stronie. Być może to zadanie nie było widoczne przez mieszkańców, bo z drugiej strony ulicy jest już dokonany przewiert na drugą stronę i to miejsce to jest zaraz koło budynku, po drugiej stronie jest przepompownia. Tam w tym momencie będzie wydzielone miejsce na nasze zadanie, żeby po prostu połączyć tą kanalizację sanitarną, ten kolektor, który jest po drugiej stronie. Tam rzeczywiście po tych powodziach zebrała się woda, ZIK wziął odpowiedzialność na siebie, wypompował to wszystko, pomimo że to dotyczyło wód deszczowych. Także tak samo tam zostało poprawiona również nawierzchnia chodnikowa przy przystanku autobusowym. Także to nie jest to, że ZIK nie angażuje się w prace, jakie tam są wykonywane. I na chwilę obecną z nami uzgadniany jest projekt na odwodnienie, czyli na kanalizację deszczową. My też w tym uczestniczymy. Niemniej jednak cała realizacja inwestycji będzie przez generalną dyrekcję. My swoją część zrobimy. Także na chwilę obecną przystępujemy do realizacji tej przepompowni kanalizacji sanitarnej. I w tym roku to będzie realizowane. A ten termin zakończenia realizacji zadania w ustaleniu, w porozumieniu z generalną dyrekcją dotyczy kompleksowego zadania, czyli również kanalizacji deszczowej, gdzie spółka w tym momencie nie uczestniczy.
Ja chciałam jeszcze zapytać, czy to wobec tego, to co ZIK zrobi, czy to będzie pomagało tym ludziom coś właśnie w tym, żeby im nie zalewało piwnic, czy to...
Jeśli chodzi o kanalizację sanitarną, tak, bo w tej chwili tam z okolic, tam jest najniższy punkt, prawda, i tam praktycznie dwa razy w tygodniu spółka wypompowuje ścieki, które gromadzą się w tym momencie, to było najpierw przy budynku wypompowywane, w tej chwili jest w tej studzience w ogródkach działkowych. To nam ułatwi, że to nie będziemy musieli już tej czynności, już nie będziemy musieli tam pompować. I to chcemy w tym roku jeszcze zrealizować. Nie tylko jeden, ale ta cała nitka, bo to będzie przepięcie całej tam kanalizacji. I to chcemy do końca tego roku zrobić. Także to nie jest to, że spółka się nie angażuje w to.
Dziękuję bardzo. Rozumiem zadanie pani dyrektor. Te terminy podawane, jeżeli teraz trwają uzgodnienia, to jest realna szansa, że to przedsięwzięcie w przyszłym roku będzie na znaczną skalę przez generalną dyrekcję.
Jeśli chodzi o generalną dyrekcję, no to w tym momencie ja nie mogę ustalać tego, prawda? Ale nasza część będzie zrobiona. I my po prostu uczestniczymy, pomagamy jak najszybciej uzgodnić projekty.
Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo, kto z pani radna Teresa Kosmana, proszę uprzejmie.
Po pierwsze chciałam zapytać panią radną Strączek, dlaczego jest taka szczęśliwa, że zamiast wody głębinowej będziemy mieli na Piaskach wodę powierzchniową, co prawda miękką, ale jakość jej jest po prostu...
No, czekaliśmy za twardą wodę, a teraz no, będziemy zamykać na brudę.
Nie, najlepszej oczywiście to nie jest, wynika to tylko z tego, że cechamog jest zamykany, a nie, że podjęliśmy jakieś, prawda, działania i raczej jest to konieczność. Niestety przykra konieczność. I w związku z tą wodą, tak, bo wolę być zdrowsza niż... tylko tam mieć kłopot z jakimś troszeczkę kamieniem.
Myślę, że to teraz...
W związku z tym pytanie, przechodzę do pytania.
Ale przepraszam bardzo, pani radna, proszę nie w kuluarach.
Pytanie moje dotyczy realizacji zadania studnia S4. W sprawozdaniu mamy informację, że w 2010 planuje się wykonanie odwiertu i dokumentacji na ujęcie wody na kwotę szacunkową 253 tysiące. Obecnie aktualizowany jest projekt odwiertu. Ja sobie pozwoliłam sięgnąć do naszego WPI, materiałów przygotowanych nawet na dzisiejszą sesję. Miejska magistrala, planowanie na ujęcie wody, czyli ten odwiert. Na 2009 środków 0, 2010 środków 0 nawet zaplanowanych. Także chciałam zapytać, czy po prostu nie zostało to ujęte w WPI, czy znalazły się teraz nadzwyczajne środki, a WPI jeszcze nie poprawiamy. Chciałam zapytać o szczegóły tego odwiertu, który się nie udał, bo był taki odwiert, gdzie tu mówiliśmy o tym, bo to jakaś była wtedy sprawa bieżąca, gdzie wiertło gdzieś tam się zagubiło w warstwach skalnych. Więc też chciałam zapytać, jak to jest podzielone, to znaczy ile ten projekt odwiertu będzie, bo to jest obecnie aktualizowany jest projekt odwiertu. Czyli rozumiem, nie jest to projekt ten dalszy dokumentacji na ujęcie wody, tylko trzeba ustalić warunki i wybrać miejsce, w którym będzie ten odwiert, a potem ten odwiert jeszcze. Jak te środki są podzielone, czy są te środki i czy to zadanie będzie wykonane do końca tego roku, tak jak wszystkie inne. I chciałabym też usłyszeć taką deklarację, że nie będzie zmian w budżecie na niekorzyść, to znaczy nie będziemy z tych niektórych inwestycji, które już są planowane, zajmować środków, jeśli tylko będą te zadania no, do wykonania, że nie ma zagrożenia, tak to mogę rozumieć. Nie ma żadnego zagrożenia dla tych inwestycji i zarówno, ponieważ to już jest, inwestycje są rozpoczęte po przetargach, środki już się nie da zaoszczędzić, czyli zaplanowane środki na te inwestycje będą wydane i inwestycje będą w tym roku zakończone.
Bardzo
w zakresie takim, jakim przyjęliśmy w WPI i w harmonogramie prac.
Proszę bardzo.
Jeśli chodzi o te dwa projekty, hydrofornie i studnie, to są projekty wykonywane przez spółkę ZIK ze środków własnych spółki, nie z budżetu miasta, więc nie będzie tu żadnych przesunięć, jeśli chodzi o środki z budżetu miasta. To jest projektowanie spółki. Natomiast jeśli chodzi o...
Jeśli może, bo potem zapomnimy, ale inne środki przez ZIK wydatkowane na inne zadania, czy przez TBS, one są jednak w naszym WPI, tutaj się nie znalazły, dlatego chciałam zapytać, dlaczego? No własne, ale my te inne, to jest nasza spółka gminna i praktyka jest taka, że te środki umieszczamy tutaj. Także czy to było zadanie planowane, czy zadanie, które pojawiło się, bo środki są na przykład się nadzwyczajne, znalazł ZIK czy z kredytu?
Spółka ZIK złożyła propozycję zmian w budżecie, żeby Państwu zaktualizować plan WPI i taką propozycję Państwo otrzymają na najbliższej sesji, ponieważ teraz już było troszkę za późno, żeby Państwu przedstawiać te zmiany. Także będą ujęte w naszym planie inwestycyjnym te zadania również.
A realizacja zadań, o które Pani Radna pyta, czy te rozpoczęte po przetargach mają pewność zgodnego z planem realizowania?
Realizacja zadań po przetargach i jak najbardziej. Tutaj środki, jeśli chodzi tylko o środki Unii Europejskiej, one nie spływają tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Czekamy na te środki dosyć długo i sami nie znamy terminów, kiedy środki mogą spłynąć, jeśli o to chodzi. Natomiast środki z budżetu miasta są zaplanowane.
Dziękuję bardzo. Czy Pani Dyrektor Postęp też chciała tutaj w temacie takim technicznym? Bardzo proszę też się odnieść, rozumie, do spraw działalności ZIK-u.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, postaram się tak skrótowo odpowiedzieć na wątpliwości, jakie tutaj usłyszałam od Pani Radnej Kosnali. Pierwsza sprawa. Cały czas były problemy z jakością wody na Piaskach. Właściwie większość uwag, jeśli chodziło o wodę, to mieszkańcy zgłaszali z tej dzielnicy. Mamy badania, bo CH musi nam przedstawiać, jakie parametry ta woda ma. Tam stale były przekroczona twardość. I tak jest do tej pory. Dopuszczalna jest do 500, zawsze jest powyżej. Różnie, czasami więcej, czasami mniej. To w tej chwili, że od 1 lipca w tym momencie będzie całe Piaski będą zaopatrywane wodę z GPW, to jest woda miękka od 60 w górę, no to zobaczcie jaka rozpiętość, 60, a tutaj 500. I teraz tak, ten pierwszy etap, jaki w tej chwili robimy, to rzeczywiście całe Piaski dostaną w końcu tą wodę miękką. Czyli już nie będzie, że sobie każdy kupuje jakieś tam sprawy, żeby uzdatniać wodę, chce, żeby ZIK tam finansował, bo ta woda z naszej przyczyny jest taka. Te problemy nam odpadną. Ale wiadomo, że zadaniem spółki jest dywersyfikować zawsze pewne ryzyka. Nie możemy zawsze być nastawieni na zasilanie jakby jednostronne. I wszędzie, gdziekolwiek staramy się pewne zadania realizować, staramy się, żeby również było drugostronne zasilanie. To drugostronne zasilanie będzie w momencie, jak będą wybudowane hydrofornie i w tym momencie, jeżeli rzeczywiście mieszkańcy chcą wodę twardą, będzie możliwość dostarczania z tych naszych ujęć, bo nasze ujęcia również charakteryzują się wysoką twardością, aczkolwiek nie tak bardzo wysoką jak woda głębinowa. I Państwo dobrze wiecie, że na Przełajce my tą wodę, gdzie jest najtwardsza właśnie z ujęcia na Przełajce, mieszamy z miękką wodą z GPW. I dokładnie ta woda za jakiś czas będzie również na Piaskach. To jest tylko chwilowe w tym momencie odcięcie od tych amogu. Także ja uważam, że to jest korzyścią dla mieszkańców i dlatego naprawdę nie bardzo rozumiem te wątpliwości, jakie teraz są, że to jakaś woda zdrojowa, dobra i tak dalej. Ona kiedyś może była, bo słyszałam, że kiedyś taka była jedna z lepszych i nieszkodliwa. woda, jaka jest podawana przez GPW, a GPW zasila tutaj większość miast, Tychy jest stuprocentowo, na przykład 100%, bo Tychy nie mają swoich ujęć, z tej wody korzystają. Czyli nie ma żadnych zagrożeń, badania mamy i tu można być spokojnym. Reagujemy zawsze na pewne zmiany, na pewne przekroczenia norm. Dodatkowa sprawa, która jest, teraz na drugą część zapytania odpowiem, bo rzeczywiście troszeczkę problemów z tą studnią powstało, ale to bardziej tak na bazie potem, nie wiem, różnych przekazów. Tak jak tutaj było powiedziane, budowa studni będzie ze środków własnych spółki. Także tutaj nie będzie, że nie ma tego w planie. W tej chwili przystępowaliśmy dokładnie, ja tłumaczyłam, bo były interpelacje również radnego i odpowiadaliśmy, dlaczego tak długo to trwa. Dlaczego budujemy to? Bo to dojdzie nam kolejne nasze ujęcie, prawda? Może się okazać, jak to będzie, jak zajrzymy dokładnie, co tam jest, bo na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie określić, wiemy, że na głębokości gdzieś około 100 metrów, 120 metrów jest woda, bo były ostatnio przeprowadzane dodatkowe badania geofizyczne, ale jaki jest zasób tej wody i jakie ma parametry ta woda, dopiero zobaczymy w momencie, jak już będzie dokonany ten odwiert. I może się okazać, że może ta woda nie będzie dla nas konieczna. Zresztą Państwo dobrze wiecie, że te trzy ujęcia, które my mamy, to one też nie są całkowicie wykorzystywane. Jest możliwość jeszcze zwiększenia, oczywiście do pewnych granic. Ale jeżeli ta woda okaże się i zasób będzie, będzie na tyle właściwy, że będzie się opłacało zbudować tą studnię, bo to też kolejny będzie wydatek milionowy. Więc to, że jeżeli w tym roku zrobimy odwiert studni, to tylko i dokumentację na to, to jest ta kwota, te 253 tysiące, to wtedy stwierdzimy, co dalej. Czy budujemy studnię wartości, nie wiem, milion czy ileś, bo to jest historia. Czy to się opłaca? Ale skoro to było w planach już kiedyś, może się okazać, że akurat woda będzie bardzo dobra, bardzo dobrych parametrów, to podejmiemy kolejne decyzje. I na chwilę obecną trwa, bo to będzie ten sam rejon, w tym samym miejscu będzie dokonany próbny odwiert i na chwilę obecną trwa praca polegająca na aktualizacji. Oczywiście to jest poparte i opiniami hydrogeologicznymi, a ten pierwszy odwiert, próba, która była robiona, pokazała nam dokładnie, jaka jest struktura. Pomimo, że projektanci dysponowali odpowiednimi podłożami, mapami, te mapy, póki się nie zacznie ingerować fizycznie, to są tylko jakieś przypuszczenia. I nawet jak się rozmawia z różnymi firmami wykonującymi takie dowiercenia, rzadko projekt pokrywa się identycznie, że 3 metry, tyle, taka jest miąższość i tak dalej. To często odbiega od teorii. A dlaczego odeszliśmy? Bo się okazało, że ta zwierzchnina, ta pierwsza, miała mieć, nie wiem, określone może do 7 metrów. Wyszło, że 15 metrów. Trzeba było pewne moduły zabudowywać, czyli zmniejszać średnicę. I potem by się okazało, że my dochodząc do tych 100 metrów, nie będziemy mogli tego odwiertu wykorzystać do budowy studni. A tego nie chcemy, żeby to nam zostało i żeby drugi raz wykonywać i ponosić takie nakłady. Chcemy ten odwiert już zrobić szerszą średnicą, także ten projekt to właściwie tylko aktualizowany i tu zgoda już musi być w Urzędzie Marszałkowskim, a nie na poziomie starostwa, że jak się okaże, że są właściwe parametry, zasoby i tak dalej, my w tym miejscu postawimy studnię. A w poprzednim przypadku już wiedzieliśmy, że ta średnica już na dole jest za mała, więc bez sensu jest budować studnię dla firmy wodociągowej, która będzie miała małą wydajność. I to wyjaśniałam wiele razy i w interpelacjach i ja tylko proszę się wczytać i jeżeli macie Państwo wątpliwości, to zapraszam do spółki, żeby tutaj pewne sprawy dokładnie wyjaśnić.
Ja dziękuję bardzo, to są fachowe...
Może troszeczkę za dużo, ale ja jeszcze chciałabym do innej sprawy się odnieść, do interpelacji radnego. Może
proszę,
więcej
proszę przyjmie, tak, jeżeli w temacie wody.
Właśnie w temacie wody. Kilka pytań otrzymaliśmy, na które mieliśmy odpowiedzieć i pytanie było takie. Wnoszę do Pana Burmistrza o wyjaśnienie, dlaczego tak znacznie wzrosła ilość wody zakupywanej przez ZIK. My wodę kupujemy, bo to dotyczyło roku 2009 powiedzmy, kupujemy wodę w CHMOG-u i w GPW. I dokładnie na podstawie faktur, jakie żeśmy analizowali, porównałam z rokiem 2008-2009, zakupiliśmy mniej wody. I w tym momencie nie bardzo rozumiem, do jakich źródeł Pan Radny dotarł. Jeżeli chcemy, nie wiem, może to pytanie było źle skonkretyzowane, to ja zapraszam do firmy i sobie to wszystko wyjaśnimy. bo jest tendencja i oszczędzająca, bo ludzie rzeczywiście oszczędzają wodę, ale również my zakupiliśmy wody około 200 tysięcy metrów sześciennych mniej, więc nie wiem o jakie dane chodzi. Może pomieszane jest z własnymi jakimiś ujęciami.
Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Rozumiem, że jest autorytatywna. Tutaj pani sekundkę dyrektor bardzo dokładnie opowiedziała o podejmowanych działaniach przez ZIG i myślę, że ZIG posiada fachowców, którzy wiedzą jak wiercić, gdzie wiercić, żeby ta woda była. Pan radny Oczkowicz prosił o głos, a potem pan radny Gawroński. Bardzo proszę.
Pani dyrektor, ja gratuluję pani. Pierwszy raz słyszę męską dyskusję przedstawiciela ZIG-u w tej sali.
Bo to jest ZIG spółka z o.
Mówię zupełnie poważnie, bez żartu.
Dziękuję.
Znam dokładnie historię tego odwiertu i pani mówiłem nawet w prywatnej rozmowie i zostawmy go już na boku. Coś tam było nie tak, ale zostawmy to już na boku. Natomiast zróbmy to, co pani się tak ostro do tego wzięła. Zróbmy. Niech ta woda będzie lepsza. Niech jej będzie więcej.
Ale bardzo proszę,
niech jej będzie więcej.
Proszę przeszkadzać.
I niech będzie
temat na pewno nowy.
Spróbujmy. Szkoda tego roku, że zawierzyliśmy pewnym informacjom, no, które nie do końca były, okazuje się prawdziwe. Dziękuję.
No to pan radny teraz zamieszał i będzie nowy temat. Bardzo proszę pan Gawroński, Ireneusz.
Ja chciałbym zwrócić uwagę, szanowni państwo, na jedną sprawę. Od 1 lipca przestaniemy dokonywać zakupu wody w Sechamogu. Studnia ta nasza SP24, tak jak pani dyrektor mówiła, no nie wiadomo kiedy. Proszę? Nie mówię, że leży, ale no nie jest przygotowana.
Każdy wyciąga swoje wnioski.
Jak radni pamiętają, optymalna wydajność tych naszych studni, tych trzech, to jest 1 800 000 metrów sześciennych. Sprzedajemy tej wody w chwili obecnej 1 200 000. To jeszcze 1 200 000 z groszami. 1 210 556 metrów sześciennych w roku 2009, panie radny. I około 600 000 z Sechamogu. I teraz nie będzie tej wody z Sechamogu, będzie droższa woda z GPW. To jest różnica około 20%. Jak państwo finansowo poprzeliczają to wszystko, skalkulują, żeby te 67 groszy, które w tej chwili gmina dopłaca do metra sześciennego, żeby obowiązywała do końca obowiązywania taryf.
Dziękuję. Ścieku.
Znaczy, halo, jeszcze tylko może tyle dopowiem, że z GPW tej wody dokonywaliśmy zakupu na poziomie 200 000 metrów sześciennych rocznie. Od kilku lat chyba ta wartość się nie zmieniała z tego, co pamiętam. Dziękuję.
Dziękuję, proszę bardzo.
Może ja powiem w ten sposób. Rzeczywiście woda z GPW, zakup wody z GPW dla spółki jest dużo wyższym obciążeniem niż Sechamogu, ale z uwagi na to mamy tak wynegocjowaną umowę na chwilę obecną z GPW, nie powinnam tutaj też może o takich szczegółach rozmawiać, ale ta woda, którą w tej chwili kupujemy z GPW, czyli ta, która wcześniej była zakupywana w Sechamogu, będzie traktowana jako woda dodatkowa, a na wodę dodatkową mamy szczególny taki upust, że w tym momencie mamy praktycznie przy tych samych kosztach dużo lepszą wodę. I sądzę. No dlatego mówię, będziemy mieć teraz lepszą wodę za podobną cenę. Niemal identyczną. I to powinno dać odpowiedź. Bo to jest traktowana nie taka woda, którą normalnie kupujemy, tylko ponad to, co kiedyś kupowaliśmy. To jest tak zwana woda dodatkowa. I to jest dużo niższa niż ta cena jakby bazowa. I dlatego to, no, żeśmy po prostu zdecydowali się na ten krok. Nie będzie potrzeby i absolutnie nie będzie podwyżki wody. A ja przyznam się, że nie spotkałam gminy, która by obniżyła cenę wody. Ja wiem, że tutaj tak padło, dlaczego nie obniżamy. I to będzie pierwszy przypadek. Jak będzie studnia i jak będzie odpowiedni zasób i parametry tej wody. Hydroformie, bo musimy podnieść ciśnienie, ale i tak to będzie woda z przełajki, ale mieszana, bo jest twarda. Nie możemy z samej przełajki, A to, że Państwo mówicie, że mamy tak duże zasoby wody ujęć, to jest nie do końca prawda, bo żeśmy rozmawiali i te operaty trzeba by jeszcze raz dokładnie zrobić. I to nie jest to, że wydajna studnia może mieć taką, bo jakbyśmy na pełnej wydajności przerzucili się na jedną studnią, to może być, mogą się dziać różne cuda. Poza tym wiem, że kolejne ujęcie od strony Przełajki tam też jest budowane, to jest jakby jeden zasób, jedna warstwa, dlatego zawsze trzeba dywersyfikować i starać się mieć możliwości otrzymywania wody no, z innych źródeł.
Panie radny, to
i tak są zawyżone. Słyszałam na przykładzie Przełajki, a my tam najwięcej
wierzymy. Na wysokim poziomie indywidualnych wystąpień.
Może, bo tutaj pan Andrzej Świątek na początku swojego wystąpienia, na początku dzisiejszej sesji również na temat tej wody mówił. Ja takie przeliczenie zrobiłem, panie radny, i chcę powiedzieć, że w roku 2009 średnia ilość zużytej wody na jednego mieszkańca była o 1 metr i 71 setnych mniejsza w skali miesiąca niż w roku na przykład 2000. I to też decyduje o ilość tej wody zużytej, sprzedanej decyduje również o cenie 1 m³.
Oczywiście. Dziękuję bardzo panu radnemu za tą statystykę. Pani dyrektor, jeszcze proszę jeszcze pstryknąć.
Tak. Ostatnie zdanie, bo tutaj padła informacja, że SRK pokazało się na betonowej, to chciałabym powiedzieć, że to jest duża zasługa spółki, bo my tam również jesteśmy i my w tym momencie pomagamy w ten sposób, że inwentaryzujemy sieci, pomagając im po prostu zajrzeć w każde miejsce. Także to jest zasługa zakładu, bo dzisiaj też takie spotkanie było i jest to udział spółki.
Dziękuję. To jest, panie radny, efekt tej męskiej dłoni w kobiecym wydaniu. Proszę państwa, proszę bardzo, czy są pan radny chciałby zapytać o coś, czy też zapytać? Proszę w tym temacie.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym powiedzieć co do ogólnego tematu, czyli...
Ale panie radny, nie oczekujemy referatu, tylko ewentualnie odniesienie się i wątpliwości zapytania, bardzo bym prosił.
To znaczy się, powiem w ten sposób, że...
Mówimy, panie radny, cały czas o zadaniach inwestycyjnych tak, za pierwsze 5 miesięcy, proszę bardzo.
Za pierwsze 5 miesięcy i jak gdyby uważam, że najważniejszą sprawą, najważniejszym zadaniem, jakie gmina w tej chwili realizuje, to jest gospodarcza Brama Śląska. I okazuje się, że mimo, że sprawa jest przygotowana od kilku lat, to do dnia dzisiejszego nie ma jeszcze podpisanej umowy w sprawie refundacji środków unijnych. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, iż ta gospodarcza Brama Śląska jest w wartości około 40 chyba milionów złotych, tak będę mówił ogólnie, a dotacje będą wynosić raptem około z informacji 19400, ile dobrze pamiętam, to się okaże, że być może, że to zadanie nam się uda zrealizować niestety tylko w części, bo jak Państwo wiecie, problemy realizacji budżetu w zeszłym roku, jak i w tym, mogą być jeszcze większe. W związku z tym podejrzewam, że nie będzie możliwości uzyskania kredytów na zrealizowanie tego zadania. Natomiast,
czarno nie myśli,
tak. Natomiast jeżeli mówię, to stawiam ten zarzut, że mimo wielu lat przygotowania tego projektu, to jest projekt naszej kadencji, na koniec kadencji dopiero podobno we wrześniu ma być podpisana umowa i tym jestem zaniepokojony. Natomiast muszę wrócić do tej sprawy, bo sprawa zaopatrzenia wody jest rzeczą o znaczeniu kapitalnym dla mieszkańców. Ciepło i wodę. Najważniejsze to jest mieszkanie, woda, i trochę żywności dla człowieka. W związku z tym wracam do tematu wody, bo nagle się okaże, że jest źle, a wszyscy nagle powiedzą, czy większość, że jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Powiem właśnie w ten sposób. Oczywiście te uwagi kieruję nie do pani tutaj obecnej przedstawiciela spółki z nich, tylko kieruję tutaj do pana burmistrza, bo pan burmistrz jest tutaj radnym od 4 kadencji, burmistrzem również przez 3 prawie kadencje.
Ale do rzeczy, panie radny, bardzo proszę.
I zmierzam do tego, że jak się kończy 5. kadencja, to nagle się okazuje, że w Czeladzi zabrakło wody. Już nie chcę się powtarzać, jak Jakie były nadzieje? Radny,
ja bym
jakie
były, mam, czy
przepraszam, może pozwolić
słuchać dwa słowa. Ciebie, bo pan tutaj
już
wtedy poglądy
nie,
byli,
nie chcą brać udziału w tej dyskusji, bo proszę Państwa, nagle się kadencja skończy, się okazuje, że nie ma wody, że ludzie dostaną wodę powierzchniową, radny, mieszkańcy.
Nie mówię o rzeczy.
Tą, którą 20 lat temu żeśmy, że tak powiem, konsumowali. I wtedy w pierwszej kadencji zadanie było takie. Koniecznie wybudować studia Przyłajka.
Może
pan pozwoli, że...
Proszę na temat, panie radny. Tak, bardzo proszę.
Na temat. Jak również była poprawa ujęcia na szybie Paweł na Piaskach. Miała być wodę w nadmiernej ilości. Niestety okazuje się, że pod koniec piątej kadencji okazuje się, że są poprzez różne przyczyny, nie wiem, ale głównie te uwagi krytyczne kieruję do pana burmistrza, bo jak gdyby nie zwrócił uwagę na to, co się wokół tego dzieje.
Ale o co panu chodzi? Niech
chodzi
pan
mi o to, no chodzi mi o to, że,
panu chodzi,
że inwestycje, tak? Inwestycje polegające na wodociągowe, polegające na tym, żeby zabezpieczyć mieszkańców wodę naszą, tańszą tak? Wodę, zostały zaniedbane. I tutaj nam pan prezes, poprzedni prezes Jerzy Górniak,
no i to jest zdanie pana radnego,
obiecywał, że wystarczy wykonać przecisk przez ulicę Stasica, żebyśmy mieli wodę. Okazuje się, że to jest zbyt mało, że są zbyt niskie ciśnienia, że trzeba budować...
Co pan proponuje, panie radny?
Trzeba budować hydrofornię. To znaczy się, ja uważam, co ja proponuję, ja uważam, że my jako rada, żeśmy sobie powinni zdawać sprawę, że poprzez nasz brak należytej i bieżącej kontroli nad podstawowymi, jak gdyby, podstawowymi zadaniami, czyli w zakresie dostarczania wody, poprzez te reorganizacje spowodowało to, że powstała pewna przepaść w zakresie realizacji podstawowych sieci wodociągowych, żeby zabezpieczyć wodę, przede wszystkim naszą wodę, bo po co żeśmy wydawali środki 20 lat temu, znaczne środki, pamiętam, ta inwestycja chyba kosztowała około 7 miliardów starych złotych na Przełajce, żebyśmy mieli tą wodę tańszą. Tymczasem się okazuje...
Może była to nietrafiona inwestycja, bo nie na tej pierwszej kadencji.
Tymczasem się okazuje, że przez właśnie zaniedbania, przede wszystkim działania restrukturyzacyjne w zakresie zmiany własności, jeżeli chodzi o spółkę, o ZIK, na spółkę ZIK, spowodowało to, że te zadania zostały zaniedbane. I dzisiaj stoimy pod koniec kadencji przed dylematem, że nagle na Piaskach nie ma wody, chociaż miało być jej pierwsze, po pierwsze miała być woda z szybu Paweł, alternatywnie ze studni głębinowych, co się nazywało kiedyś SP24. Dzisiaj się okazuje, że jak Państwo wchodzicie pod odwiert studni głębinowej SP24, to nagle został zrobiony źle projekt. Nie wiadomo, co się nagle okaże, a być może, że się okaże, że tą działkę, którą żeśmy pozwolili sprzedać po sąsiedzku, na przykład, się okaże, że to będzie ta działka, na którą żeśmy powinni tam zastosować...
Panie radny, to pana będzie domyślił, nie pan tak konkretyzuje, to,
konkretnie, panie no przewodniczący, to jest konkretnie, takie są fakty, że niestety wody na piaskach, naszej czeradzkiej wody na piaskach zabrakło, dlatego, że zostały zaniechania pewnych działań zgodnym z zamierzeniem, żeśmy mieli mieć własną wodę, tańszą wodę.
A
się okazuje, że w tej chwili musimy kupować z GPW wodę powierzchniową, która na pewno nie walorom smakowym nie dorównuje wodzie dotychczas. I uważam, że w tym względzie są poważne zaniedbania. A jeszcze zwróćmy pod uwagę, że mimo, że spółka ZIK została powołana niedawno i był, powiedzmy, prezes Górniak, który miał...
Panie radny, ja proszę o wypowiedź na temat inwestycji.
Tak, to jest na temat inwestycji, natomiast inwestycji wodociągowych. Być może, że zmiana nawet prezesa zarządu spowodowała, że pewne działania zostały zaniechane bądź opóźnione. Z tego, co widać, to najprawdopodobniej się tak stało. Dlatego, że tak powiedziałem, dyrektor...
Ma pan przywiozki, panie radny, prezes, do dyrektora o uwolnieniach powołania.
Prezes Górniak deklarował nam się, że problem wody na piaskach zostanie bardzo szybko rozwiązany. Tymczasem, Tymczasem okazuje się, że my nagle zwiększamy ilość wody z GPW. I jeszcze teraz odpowiadając pani dyrektor, bo w tym sporze, którym pani powiedziała, że radny Świątek się pomylił, ja opieram się na dokumencie, czytam. Protokół czynności sprawdzających w Zakładzie Inżynierii Komunalnej spółka z o.o. przeprowadzony w dniach 15-16 kwietnia 2009 roku dotyczy prawidłowości sporządzenia wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki w okresie od 1 lipca 2009 do 30 czerwca 2010. Kiedy żeśmy dyskutowali na temat założeń i kiedy żeśmy mieli przyjąć poprzednią taryfę. I czytam, podaję stronę 6. Wyliczenie kosztów zakupionej wody. Ilość kosztów za...
No proszę, proszę pan radny.
Jakbyście panowie posłuchali.
Proszę kontynuować, panie radny, proszę uwagę.
Jakbyście panowie posłuchali, czytam stronę 6 tego dokumentu, dostał każdy radny. Ilości i koszt wody zakupionej w 2008 roku. Dostawca GPW 2008 rok. 377 910 metrów sześciennych. CH MOK 632 987 metra. Ogółem 1 110 897. Koszty zakupionej wody w roku obrachunkowym się uznało wówczas na kwotę 1 317 000 zł. I teraz druga tabelka, poniższa. Ilość i koszty zakupu wody przewidziane w roku obowiązywania taryfy. Dostawca GPW 700 298 metrów sześciennych, CH MOK 312 600 metrów sześciennych. Ogółem 1 012 986. I teraz proszę Państwa, jak dostawaliśmy materiały na...
Panie radny, ale to, proszę, mówimy o inwestycjach. Pan przechodzi teraz na taryfy i błądzi wokół wodociągowy.
Ja nie błądzę, panie przewodniczący, proszę mi nie mówić, chyba że pan nie rozumie, co ja do pana mówię. My mówimy o uzasadnieniu inwestycji bądź ich nieuzasadnieniu. I teraz jeżeli dodamy, a taka informacja jest w taryfie na 2010 rok, to się okazuje, że my również w 2009 roku pozyskaliśmy z własnych ujęć 801 tysięcy metrów sześciennych. Jeżeli do tego doliczymy planowane 1 110 tysięcy metrów sześciennych, a faktycznie wykonane na poziomie 849 tysięcy w zakupie wody, to widzimy, że ilość wody własnej pozyskanej, jak również ilość plus woda zakupiona faktycznie i fizycznie, to jest ilość 1 650 tysięcy. Jeżeli teraz panowie weźmiecie pod uwagę ilość wody sprzedawanej, to się okazuje, że ilość ta jest o 350 tysięcy metrów sześciennych mniejsza niż faktycznie sprzedana. Dlatego pytałem tutaj w ramach interpelacji panią dyrektor, co dzieje się z ilością wody około 400 tysięcy metrów sześciennych. I też odpowiadam pani, bo ponieważ pani pytała mnie o źródła, to jest dokument, który myślę, że pani na pewno ma w ZIK-u. Ja nie będę chodził tam do ZIK-u, bo ja mam dokumenty, który jest przedstawiony przez kontrolę wewnętrzną, kierowniczkę panią Kiecol, która pokazywała nam radnym, jakie były plany. Natomiast wynik faktycznie wykonania był 850 tysięcy metrów sześciennych plus własne pozyskanie. W związku z tym jest pytanie, gdzie jest ponad 350 tysięcy metrów sześciennych. I tylko chcę odpowiedzieć panom, bo wyszedł pan Gawroński. Chcę powiedzieć, że mimo żeśmy zmienili sposób zarządzania i dostawy i odbioru ścieków na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to nadal straty wody zakupionej, jak również pozyskanej są znaczne i wynoszą prawie 25%. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani magister Skiba, proszę uprzejmie.
Ja może odpowiem panu radnemu, jak z tą bramą jest. Rozmowy
może,
na temat...
Pani, może nie potrzeba odpowiadać radnej tak, no lepiej, tak, także myślę, że to jest...
To może nie trzeba, w materiałach też jest przedstawione.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Bo mam taką propozycję ewentualnie przebrnięcia przez kolejny punkt 9 dotyczący informacji o przygotowaniu do realizacji zadań unijnych i zrobimy jakąś przerwę prezentacyjną ośrodek harcerski i taką konsumpcyjno-higieniczną. Także może, jeżeli państwo pozwolą, nie widzę pozostałych uwag, pytań do tematu oceny wykonania zadań inwestycyjnych w mieście za 5 miesięcy. Przechodzimy zatem do punktu 9. Omówienie informacji o przygotowaniu do realizacji zadań ze środków unijnych w rozbiciu na poszczególne programy na lata 2010-2015. Rozumiem, że pani Małgorzata Skiba, tak? Bardzo proszę o prezentację, a potem zrobimy przerwę.
Znaczy, to jest bez prezentacji, materiał kolejny będzie z prezentacją. Jeśli chodzi o inwestycje ze środków unijnych, realizujemy projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, jak również realizujemy projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To przede wszystkim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale również nasze szkoły. Jeśli chodzi o inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym okresie programowania realizujemy jeden projekt kluczowy, 3 projekty subregionalne i obecnie 4 projekty konkursowe. Projekt kluczowy to gospodarcza brama Śląska, wybrany decyzją zarządu do finansowania. Taką promesę uzyskaliśmy w 2007 roku. Wtedy też przystąpiliśmy do projektowania. W grudniu 2009 roku uzyskaliśmy decyzję o realizacji inwestycji drogowej. Po otrzymaniu tej decyzji natychmiast wyłoniliśmy inżyniera kontraktu dla zadania i następnie ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy. Wykonawca jest wybrany, teren budowy przekazany i inwestycja jest realizowana. Jeśli chodzi o wniosek unijny, on jest złożony. Wniosek jest złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Przeszedł pozytywnie ocenę formalną i jest w trakcie oceny merytorycznej. Czekamy na decyzję zarządu, jeśli chodzi o dofinansowanie dla bramy. To jest projekt kluczowy, więc tutaj procedura jest odwrotna niż w projektach konkursowych. Mówię o umowie z marszałkiem województwa. Jeśli chodzi o projekty subregionalne, to niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej, projekt zakończony, termomodernizacja 3 obiektów, przedszkola numer 7, gimnazjum numer 3 i biblioteki przy ulicy 11 listopada. Jesteśmy już po kontroli Urzędu Marszałkowskiego i w tej chwili opracowywany jest protokół pokontrolny. Po przyjęciu tego protokołu otrzymamy końcową refundację środków. Kolejne projekty subregionalne, ścieżki rowerowe, również jesteśmy już po decyzji zarządu, jeśli chodzi o wniosek i umowę z zarządem. Tutaj też nie ma umowy, bo jest to projekt subregionalny, a nie konkursowy. Jesteśmy po decyzji zarządu, czekamy teraz na umowę. Umowa powinna być w lipcu, ponieważ wszystkie dokumenty są już przekazane, uchwała zarządu jest podjęta. Projekt jest realizowany od ubiegłego roku i w tym roku planowane zakończenie tej inwestycji. Kolejny projekt subregionalny to rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi. Ten projekt jest na etapie projektowania. Projektowanie praktycznie zostało zakończone. Złożyliśmy wnioski o uzyskanie pozwoleń na budowę dla realizacji punktów dostępu do internetu. Mamy wykonane 2 projekty przebudowy budynków na telecentra przy ulicy Zwycięstwa 9 i Katowickiej 4. Tutaj mamy już pozwolenia na budowę, jeśli chodzi o Zwycięstwa. I wniosek aplikacyjny został złożony w lutym. Projekt jest w trakcie oceny formalnej. Czekamy na umowę z marszałkiem. Także realizacja zostanie rozpoczęta po podpisaniu tej umowy. Projekty konkursowe to zakończona realizacja układu drogowego szpitalna 1 maja. Projekt w trakcie rozliczania końcowego z Urzędem Marszałkowskim, również po kontroli. Część środków została już zrefundowana. Po podpisaniu protokołu pokontrolnego nastąpi końcowe rozliczenie poniesionych środków. Kolejne projekty konkursowe, gospodarcza brama Śląska, projekt promocji inwestycyjnej. Tutaj mamy umowę podpisaną z marszałkiem i projekt będzie realizowany do końca tego roku i jesteśmy na bieżąco w trakcie rozliczania poniesionych wydatków. Kolejny, budowa boiska sportowego przy ulicy Sportowej. Również podpisana umowa z marszałkiem, wyłoniony wykonawca, przekazany teren. Zakończenie planowane do 30 maja 2011 roku i w tej chwili będziemy składać wnioski o zaliczkowanie tego projektu ze środków Unii Europejskiej. Kolejny projekt, system oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Czeladzi. Również podpisana umowa z marszałkiem. Projekt w trakcie realizacji, zakończenie planowane jeszcze w tym roku. Dwa projekty znajdują się na listach rezerwowych, to jest adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia i remont Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej. Te środki, te projekty mają jeszcze szansę na dofinansowanie, jeżeli powstaną oszczędności poprzetargowe w ramach priorytetów RPO. I najbliższe konkursy RPO to rewitalizacja. Przygotowujemy 3 projekty. Państwo mają informację, że prawdopodobnie ten konkurs zostanie ogłoszony w sierpniu. Będziemy mogli zgłosić 1 projekt. Mamy przygotowaną przebudowę targowiska miejskiego. Mamy przygotowany projekt przebudowy elektrowni i projekt przebudowy rynku 22. Jeśli chodzi o to, że możemy zgłosić 1 projekt, na pewno będziemy zgłaszać projekt przebudowy targowiska miejskiego, bo to było uzgodnione z osobami handlującymi na targowiskach. Natomiast będą mogły zgłaszać projekty nasze jednostki, nasze spółki, więc może TBS, może Muzeum Saturn jeszcze uda się coś zgłosić do dofinansowania. I projekty miękkie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To projekty realizowane przez nasze szkoły. Dobry wybór drogą do sukcesu to akurat projekt zgłoszony przez gminę Czeladź i też wniosek w trakcie oceny merytorycznej. Czekamy na wyniki tego konkursu. Projekt pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy przez 3 czeladzkie szkoły podstawowe realizowany. Wszystkie szkoły. Projekt Żyj zdrowo i trzymaj formę również przez nasze szkoły, przez gimnazjum nr 2 realizowany i program od 2008 roku realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi, program bez ograniczeń, zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych na rynku pracy, czyli szkolenia, przekwalifikowania dla osób bezrobotnych, osób nieaktywnych zawodowo i ten projekt będzie realizowany do roku 2013. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za przybliżenie tematyki. Pan radny Władysław Oczkowicz prosił o głos. Proszę uprzejmie.
Ja chciałem nawet przerwać, ale pan przewodniczący nie zauważył. Ja zacznę od końca, od tego programu rewitalizacji. Chciałem powiedzieć w sposób kategoryczny, jednoznaczny, że o ile by sytuacja się utrzymała i mógł być przyjęty do oceny tylko ten jeden wniosek, komisja w sposób jednoznaczny, jednogłośny przyjęła zadanie przebudowa targowiska miejskiego w Grodziecu. Zresztą jest to poniekąd zgodne również z założeniami wydziału i burmistrza. Ogólnie rzecz biorąc, rozpatrywaliśmy to w 3 takich kategoriach, czyli projekty już realizowane, projekty zakończone i złożone do oceny i projekty przygotowywane. I ocena w tym przypadku również jednogłośna była jako bardzo dobra dla wydziału, że prace te prowadzone są w sposób racjonalny i rozsądny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za wypowiedź pana radnego. Pani radna Grażyna Strączek, proszę uprzejmie.
Komisja Finansowo-Budżetowa również analizowała przedstawione nam materiały. Przyjęliśmy je z przyjemnością. Nie było głosów przeciwnych. Wiemy, że mamy dostać pieniążki, no choćby na to pierwsze zadanie w granicach 2 800 000 i to czekamy tuż. Cieszymy się, że inwestycje rozpoczęte są realizowane, kontynuowane, a głównie właśnie te, na które otrzymujemy pieniądze z zewnątrz.
No myślę, że należy podziękować wydziałowi, którym kieruje pani za takie sprawne po prostu działania w tym zakresie dla dobra gminy. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna znowu się cieszy, w czym wywoła pewnie konsternację po przeciwnej stronie stołu, ale no ma prawo się cieszyć. Proszę bardzo, głos sceptyczny, ewentualnie radna Teresa Kosmala, proszę uprzejmie. Już się tyle znamy, że żeby przewidzieć reakcję. Bardzo proszę, pani radna.
Ja mam takie pytanie, który z tych projektów jest tym projektem kwalifikującym się do dofinansowania w ramach rewitalizacji, to znaczy które z targowisk, bo mamy tutaj program i ta komisja też była mowa, pani teraz potwierdziła, że przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Zdrodzieckiej ma szansę na dofinansowanie i że to będzie nasz wspierany program. Natomiast sięgnęłam, chociaż jeszcze dyskusja przed nami, realizacja strategii rozwoju miasta Czeladzi oraz plany do roku 2015. I jak się państwo też zorientowaliście, jest tutaj mowa o tym, że na terenie obecnego targowiska przy ulicy Grodzieckiej, a tutaj była tak wizualizacja, chyba projekt, że jak rozumiem, to jest projekt, nie wiem, może nawet pozwolenie na budowę. I na tej Grodzieckiej, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, czyli na terenie obecnego targowiska, funkcjonującego targowiska, planowana jest realizacja według wykonanego przez miasta projektu zespołu pawilonu handlowo-usługowym. Zadanie to zostanie zgłoszone do dofinansowania w ramach konkursu na rewitalizację miasta. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. Więc nie jest to przebudowa targowiska miejskiego, to znaczy może nie to przebudowa, chociaż to targowisko nigdy nie było zbudowane, to są zwykłe budy. Czyli nie ma tutaj, nie mówimy tu o targowisku, o tym, że to będzie zamian targowiska, bo przeznaczamy lokalizację o tym wcześniej, w tekście, więc nie chcę powtarzać, bo pewnie państwo się z tym zapoznali, że jednak przeprowadzono rozmowy. W celu ułatwienia kontaktu z miastem zawiązano stowarzyszenia i w zamian za dwa targowiska, które obecnie istnieją, mówi się o jednym targowisku przy Rojcach, zresztą przyjęliśmy tam plan zagospodarowania przestrzennego. Czyli chciałam zapytać, dlaczego ta nazwa pozostała taka sugerująca, że jest to targowisko? Ludzie nie bardzo wiedzą, nawet sami handlujący w tych miejscach nie bardzo wiedzą, nie mówię może o tych, którzy są szefami tego stowarzyszenia, nie bardzo wiedzą, jaki rozwój lub brak tego rozwoju czeka. Czy to jest, można to nazwać przebudową targowiska, a nie właśnie, gdyby to brzmiało, że zespół pawilonów handlowo-usługowych, to byłby to normalne pawilony handlowe, pewno rewitalizacji miast też, z rewitalizacją miasta również związane, ale sama miałam takie pytania, kiedy będzie targowisko. Rzeczywiście odpowiedziałam, że tutaj jest ta szansa, że będzie jak najszybciej, ale to nie będzie targowisko. To będą zwykłe pawilony na podstawie naszego projektu, a targowisko ma dopiero, jak tutaj powiedziano, że dla targowiska jest wykonana koncepcja zagospodarowania. Nawet nie wiem, czy nam gdzie zapoznawaliśmy się z tą koncepcją, bo tam jest sprawa jeszcze działy. Czyli targowisko to daleko, daleko, a tu są tylko pawilony handlowe. Dziękuję.
Bardzo proszę, panie kierowniku, odniesienie się do drugiej.
Mówimy o tym samym projekcie przebudowy targowiska istniejącego przy Starej Grodzieckiej. Państwo znają tą wizualizację. Tutaj spisaliśmy, że to będą pawilony handlowe, usługowe, bo to tak wygląda. Nie będą kioski, to nie będą stragany. To będą pawilony już zbudowane. Ja pokażę później, mam tą wizualizację później.
Czy nazwa tutaj ma jakieś szczególne znaczenie?
Jeśli chodzi o nazwę, tak jest wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę targowiska przy ulicy Grodzieckiej.
Ale jeśli można dodać, o ile obowiązkiem gminy jest budowanie targowisk, wskazywanie miejsc i na to jest specjalna ustawa, tak, budowanie jakichkolwiek pawilonów handlowych, czy wspólnie z inwestorami prywatnymi, czy ja już nie mówię, bo to gmina nawet bez specjalnego powodu nie może prowadzić zwykłej działalności gospodarczej, ale nie jest obowiązkiem gminy zakładanie, czy budowanie, czy wspieranie
budowy pawilonów handlowych, ale jest obowiązkiem gminy, jeżeli jeszcze jest taka potrzeba, tworzenie targowisk, tworzenie regulaminów dla tych targowisk, bo targowisko to co innego niż zwykły handel w zwykłych pawilonach handlowych. Więc dlatego o to pytam, czy to ma być zamiast, ponieważ koncepcja, która jest utworzona na Grodziecką, ale po drugiej stronie, będzie po prostu jeszcze dłużej, czy, bo jest to tym programem, to targowisko będzie zlikwidowane, bo te pawilony nie będą targowiskiem.
Znaczy tak, Państwo przyjęli takie założenia już w programie Przedsiębiorczość w 2007 roku i o tym była mowa. W programie nawet są te wizualizacje, jest mowa o pawilonach handlowo-usługowych, także dokumentacja jest wykonana i w tej chwili to realizujemy. Kupcy handlujący na tych targowiskach również znają ten projekt i tak było obiecane, że ten projekt zostanie zgłoszony. Jeśli uzyskamy dofinansowanie, to ten kompleks będzie wykonany, kompleks handlowo-usługowy, a drugi kompleks przy ulicy Grodzieckiej, tak zwane Rojce, to będzie targowisko, gdzie będą i kioski, i stragany, i możliwość handlu samochodów. Natomiast tutaj takiej możliwości nie będzie.
Dziękuję. Ja myślę, przepraszam, że może dla kupującego i handlowca nie jest ważne,
że będzie tam miał być plan. Przepraszam, pamiętam te wizualizacje, pamiętam jak to przedstawiono, mogę też to jeszcze znaleźć. Tam miał być plac i początkowa koncepcja była taka, że to będzie zamiast targowiska, będzie inna troszkę forma, ale będzie to miało cechy targowiska miejskiego. Było tam miejsce przy tej koncepcji, było miejsce i dla sprzedaży zwozu. Sprawa po drugiej stronie, lokalizacji po drugiej stronie Grodzieckiej wypłynęła bardzo późno. O tym słyszę dopiero może od 8 miesięcy. Nie no, sugeruję to, żeby jednak podzielić, nie wprowadzać w błąd mieszkańców miasta, że to jest targowiska. Przebudowa targowiska to jest przebudowa jednego targowiska w drugie. Panie przewodniczący, mówię o tym, że co innego jest zwykły handel, a co innego jest handel na targowisku miejskim. Czyli jeżeli z punktu widzenia inwestycji inwestujemy, czy sprzyjamy inwestycji budowy pawilonów handlowo-usługowych tym projektem, ale nie budowy targowiska.
A dlaczego?
Bo to nie jest targowisko. No mówię panu przewodniczącemu, jeżeli jest osobna ustawa, to nie może być targowiskiem coś, dla którego nie może gmina dać regulaminu i jakby ją to nie będzie obchodziło. Ponieważ tam nie będzie regulaminu. Jeżeli będą jakieś regulaminy, to jeżeli gmina będzie miała współwłasność tam jakąś. Natomiast targowisko to jest miejsce przeznaczone do handlu, teren, w którym jest regulamin.
Zupełnie to inaczej wygląda. Jest dopiero jest koncepcja, a my już martwimy się, czy będzie mógł być regulamin.
Nie. Mamy już projekt. Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy.
Dalej jest to projekt.
Wyglądałoby na to, że przebudowuje się to w targowisko. A nie przebudowuje się w targowisko, tylko w pawilony handlowo-usługowe, a targowisko jest zlokalizowane na razie koncepcyjnie w innym miejscu. I chciałabym, żeby to po prostu było jasne, bo sama byłam zaskoczona tym sprawozdaniem z realizacji strategii rozwoju, bo w zasadzie strategia była inna, a w końcu wypracowano dwie różne koncepcje.
Strategia dotyczyła targowiska. Swoimi wątpliwościami.
Strategii był właśnie ten projekt, jeśli chodzi o program Przedsiębiorczość, dokładnie ten projekt i projekt był opisany. Były pawilony, ilość stanowisk, także nic się od tego czasu nie zmieniło. Nie zlecaliśmy dodatkowego projektu targowiska przy Starej Grodzie.
Dziękuję bardzo. Czy pan radny, tutaj panowie radni, pan radny Gawroński chciał w tym temacie zabrać głos? Bo widzę, że cały czas tutaj prowadzi w kuluarach dyskusję w temacie też tym, który obradujemy, czy w następnym? Ale proszę włączyć, dobrze, żeby było słychać.
Jak to? To nie jest w tym programie, ale to jest WPI i to jakoś należałoby powiązać. Dlatego tak, żeśmy...
Wrócimy do tego tematu po przerwie. Proszę Państwa, czy w temacie, w którym jesteśmy, a więc jeszcze raz przypominam, informacje o przygotowaniu do realizacji zadań unijnych, rozbiciu na programy, są jeszcze pytania, uwagi? Jeśli nie, proszę Państwa, jest za 15 minut 13, myślę, że do godziny 13, co najmniej 13, 13.05 proponuję przerwę, z tym, że Komisja Rozwoju Finansowa spotyka się na doraźnym posiedzeniu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały odnośnie kapitału zakładowego CTBS. Pan przewodniczący sugerował, żeby to była Komisja Rozwoju i Finansowa.
Zapraszam do pokoju Biura Rady.
W międzyczasie pozostali radni mogą obejrzeć plac harcerski i akcję NAL i spotykamy się po przerwie. Dziękuję.
Przepraszam Panie Przewodniczący, ale czuję się pokrzywdzona, bo jestem...
Proszę Państwa, bardzo proszę, wznawiamy obrady po przerwie dłuższej niż planowaliśmy. Proszę Państwa, przypomnę, że zrealizowaliśmy 9 pierwszych punktów porządku obrad. Przechodzimy do punktu 10. Proszę Państwa, tu jedna informacja formalna, porządkowa. Dopiero od punktu 10 mamy kwestię podejmowanych uchwał. Chcę Państwa radnych powiadomić, że począwszy od dzisiejszej sesji uchwały głosowane przez radnych, z wyjątkiem uchwał dotyczących dzierżaw i nieruchom i najmu lokali, są podejmowane imiennie. W związku z tym przy każdym głosowaniu będę pozwalał sobie wyczytać Państwa radnych, prosząc o zajęcie stanowiska za, przeciw, czy też wstrzymuje się. Bardzo proszę, na sali jest kworum. Przechodzimy do punktu w brzmieniu analiza realizacji strategii rozwoju miasta Czelać oraz plany pracy do 2015. Pani magister Skiba, rozumiem, będzie tutaj dokonywała prezentacji. Bardzo proszę. Proszę Państwa radnych o uwagę. Proszę uprzejmie. Udzielam Pani głosu.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Przedstawiamy Państwu sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju miasta od roku 2006 do 2010 oraz plany do roku 2015. Strategia rozwoju miasta od 2006 roku ma nową strukturę. Składa się na nią 10 programów zawierających zarówno zadania inwestycyjne, jak i zadania pozainwestycyjne. Nie jest ona dokumentem zamkniętym, zmienia się zgodnie z bieżącymi potrzebami. Programy strategiczne mają charakter mieszany, są mniej lub bardziej nastawione na rozwój bądź na niwelację zaległości. Większość zadań, które określone są w strategii rozwoju miasta, została już zrealizowana. Spora ich część jest w trakcie realizacji. Są również zadania, które nie zostały rozpoczęte, a planowane ich rozpoczęcie jest do 2015 roku. Dla tych zadań założono termin realizacji, wielkość nakładów finansowych oraz źródło zabezpieczenia. Z tym, że źródła te mogą się zmieniać w zależności od tego, czy dostępne są środki w budżecie miasta, czy środki zewnętrzne, o które aplikujemy. W tabelach załączonych do materiału opisowego przedstawiono szczegółowo realizowane zadania w ramach programów oraz zadania planowane. Tabele uzupełnione zostały Państwu również o programy pozainwestycyjne, tak zwane programy miękkie, które finansowane są corocznie w ramach wydatków bieżących z budżetu miasta. Program numer jeden, program przedsiębiorczość, którego celem jest tworzenie dogodnych warunków dla inwestorów oraz wspieranie lokalnych przedsiębiorców. Od 2006 roku, co w ramach programu się działo? Program został przyjęty przez Radę Miejską w październiku 2007 roku. Rozpoczęliśmy realizację kluczowego programu gospodarczej Bramy Śląska, gdzie dofinansowanie środków europejskich wyniesie blisko 19,5 miliona złotych, co stanowi 82,4% kosztów kwalifikowanych. Inwestycje prywatne we wschodniej strefie ekonomicznej. Mamy Apollo Ride, czyli koncern M1, mamy Allianz Silesia, Panatoni, Szafranowy Dwór. Realizujemy projekt Inwestuj w Czeladzi, kolejny projekt z dofinansowaniem środków unijnych.
Mamy opracowany projekt targowiska przy ulicy Grodzieckiej, który chcemy zgłosić do dofinansowania ze środków unijnych. I mamy opracowany projekt ulicy Letniej, która również będzie w tym roku jeszcze realizowana. Projekt gospodarczej Bramy Śląska, założona realizacja całości do 2015, przy czym pierwszy etap do 2012 roku. W pierwszym etapie realizujemy ulicę Gdańską, na którą mamy promesę środków. I tutaj prace już rozpoczęte w rejonie ulicy Gdańskiej. Kolejny projekt Inwestuj w Czeladzi, kampania promocji inwestycyjnej. Szeroko promujemy oferty inwestycyjne, zachęcamy inwestorów do inwestowania w naszym mieście i ten projekt realizowany będzie do końca tego roku. Projekt gospodarczej Bramy Śląska, ulica Letnia, to budowa drogi łączącej tereny inwestycyjne z ulicą Wiosenną i Spacerową. I ta droga będzie realizowana jeszcze w tym roku. I targowisko na Starym Mieście przy ulicy Grodzieckiej, o czym mówiliśmy już przy wcześniejszym temacie. Ten projekt zostanie zgłoszony do konkursu w ramach rewitalizacji. Ogółem w latach 2006 z planami 2010, bo nie mamy rozliczenia, na program przedsiębiorczość wydatkowaliśmy 11 milionów 800 tysięcy złotych i planowane wydatki czy potrzeby w zakresie tego programu to ponad 41 milionów złotych. Program numer dwa, program Parkuj i Jedź, czyli którego celem jest budowa drogi Katowice-Pyrzowice wraz z punktem przesiadkowym, również rozwinięty o przebudowę drogi DK w Czeladzi. W ramach strategii przyjęto, że będzie realizowane bezpośrednie połączenie drogowe między Katowicami a lotniskiem w Pyrzowicach. Ta droga miała być realizowana w dwóch etapach. Pierwszy etap od węzła Korfantego w Katowicach przez Siemianowice Śląskie i Czeladź do węzła Krupanka w Siemianowicach Śląskich. Wraz z tą drogą miał być realizowany punkt przesiadkowy oraz parking. W drugim etapie od węzła Krupanka mieliśmy realizować do węzła autostradowego w Pyrzowicach. Począwszy od uchwalenia strategii, samorząd czeladzki podejmował różne inicjatywy celem skoordynowania prac czy zaplanowania budowy tej drogi w planach inwestycyjnych miast sąsiednich. Opracowaliśmy koncepcję budowy drogi na etap pierwszy na podstawie porozumienia zawartego z Siemianowicami Śląskimi. W 2007 roku wystąpiliśmy do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z propozycją finansowania budowy tej drogi w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Niestety ten program, ten priorytet nie został uruchomiony, w związku z czym do 2013 roku nie ma możliwości finansowania ze środków zewnętrznych budowy drogi. Również w międzyczasie zmieniły się plany zagospodarowania niektórych miast, zmienił się plan zagospodarowania gminy Bobrowniki i realizacja drugiego etapu stanęła pod znakiem zapytania. Niemniej efektem rozmów z władzami miast sąsiednich było przyjęcie w styczniu 2010 roku uchwalonej strategii rozwoju Górnośląskiego Związku Metropolitalnego do realizacji etapu pierwszego jako drogowa trasa średnicowa na odcinku Katowice-Siemianowice-Czeladź do skrzyżowania z drogą krajową DK94 w Siemianowicach w rejonie specjalnej strefy ekonomicznej. I odpowiedzialnym za realizację tej drogi będzie Województwo Śląskie, Górnośląski Związek Metropolitalny. Myślę, że tyle. Tutaj wyciąg ze strategii Górnośląskiego Związku, gdzie to zadanie jest wpisane jako projekt kluczowy. No Państwo tego nie widzą niestety. Nakładów
kosztów żeśmy nie ponieśli w ramach tego programu do 2010 roku. Natomiast planowane koszty to ponad 14 milionów z budżetu do 2015. Program Stare Miasto, którego celem jest wzmocnienie roli centrum miasta oraz jego odnowa, co wykonano. W październiku 2008 roku program został przyjęty przez Radę Miejską. Wykonana została rewitalizacja Starego Miasta, pierwszy etap z dofinansowaniem środków unijnych i budżetu państwa. Blisko 80% kosztów kwalifikowanych. Zrealizowaliśmy układ drogowy szpitalna 1 maja, również z dofinansowaniem ze środków unijnych. W tej chwili w realizacji trzeci etap rewitalizacji, to jest kanalizacja oraz budowa dróg w ulicach Pieńkowskiego Związku Orła Białego. Zrealizowaliśmy skwer na skrzyżowaniu Bytomska 1 maja. W trakcie realizacji zagospodarowanie terenów Zapłocia i obchodzimy obchody 750-lecia parafii i miasta Czeladź. Tutaj zdjęcia z rewitalizacji, ostatnie w tej chwili Pieńkowskiego Związku Orła Białego. Zadanie planowane w tym roku do zakończenia. Układ drogowy przebudowany w trakcie rozliczania z Urzędem Marszałkowskim. Skwer Bytomska 1 maja, zadanie zakończone. Tereny Zapłocia również w trakcie realizacji w tym roku zakończone zostanie zadanie. Budynek Rynek 22 jest to zadanie, dla którego wykonano projekt techniczny. W tej chwili złożony jest wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla tego budynku i również planujemy starać się o dofinansowanie realizacji ze środków zewnętrznych. Będzie to albo program rewitalizacja, albo nowa inicjatywa Jessica. I obchody 750-lecia miasta jako projekty pozainwestycyjne w sferze programu Stare Miasto, imprezy cykliczne organizowane na rynku. Wydatki poniesione na inwestycje w ramach programu w latach 2006-2010 to ponad 25 milionów 600 tysięcy złotych. Planowane wydatki na lata 2011-2015 to ponad 31 milionów złotych. W tabelkach Państwo mają zadania, które jeszcze planujemy zrealizować. To jest modernizacja budynku Katowicka 4, przebudowa na cele mieszkaniowe, zabudowa plomby Kościelna 2. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za przedstawioną analizę przez panią kierownik wydziału. Proszę państwa, otwieram w podpunkcie A dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby w tym zagadnieniu zabrać głos po obszernej prezentacji, która z tematu, dla których większość jest doskonale znana, bo zainteresowanie wystąpieniem było nikome. Pani radna Grażyna Strączek, bardzo proszę.
W imieniu Komisji Finansowo-Budżetowej chciałabym przedstawić ocenę przygotowanego materiału. Większość radnych zaopiniowała pozytywnie przedstawione nam materiały i przy jednym głosie wstrzymującym się nie było głosów przeciwnych. Natomiast ja osobiście, prywatnie chciałabym do tych materiałów zgłosić jeden wniosek, panie przewodniczący. Na stronie 11 program Oświata i Kultura chciałabym prosić może jeszcze o jedno zdanie, zanim wniosek złożę, wyjaśnienia. Piszę na samym dole, że w dzielnicy Piaski planuje się uruchomienie nowego punktu przedszkolnego. Punkt przedszkolny kojarzy mi się z jakimś niewielkim oddziałem. Chciałabym wiedzieć, gdzie ewentualnie taki punkt by miał powstać.
ale od wielu miesięcy proszę, żeby w planach zagospodarowania przestrzennego właśnie w dzielnicy Piaski, gdzie będzie powstawało kilka nowych osiedli mieszkaniowych, chciałabym, żeby ludzie młodzi, którzy mają małe dzieci, a chcieliby zawodowo pracować, żeby powstał tam żłobek. I to już prosiłam od kilku miesięcy przynajmniej. W związku z tym, nie wiem, czy jest pomyłka i jest punkt przedszkolny, bo nie wiem, jakie jest zainteresowanie na dzień dzisiejszy, czy brakuje miejsc na Piaskach w przedszkolu. Jeśli tak, to oczywiście nie ma sprawy, ale chciałabym, żeby dopisano budowę żłobka. To jest taka tylko moja intencja, żeby to nie zginęło, bo dzielnica liczy prawie 13 tysięcy mieszkańców i rozwija się z tego, co widzimy. Więc proszę o dopisanie, a ja natomiast bardzo proszę o przegłosowanie wniosku do tych materiałów dotyczącego budowy boiska przy gimnazjum numer 3. Z materiałów również wynika, że większość szkół posiada taką nowoczesną infrastrukturę sportową, natomiast przy gimnazjum numer 3 na Piaskach rzeczywiście nie ma żadnego boiska, gdzie młodzież z 9 obecnie oddziałów nie może po prostu tej kultury fizycznej uprawiać na zewnątrz. I to jest mój wniosek.
Dziękujemy, że na koniec dyskusji naszej pani radnej poddamy pod głosowanie. Tak, będę prosiła o jego przypomnienie.
W planach tutaj w WPI wpisany, bo go nie ma. Od dawna go nie ma, ale dobrze by było, żeby się znalazł. Rozumiem, że miasto sprzedaje duże działki, więc sądzę, że pieniądze na ten cel się znajdą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za optymizm w słowach pani radnej. Pani radna Danuta Walczak, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, również przy tym programie Oświata i Kultura na stronie 12 chciałabym o poprawienie pewnego zapisu, który jest taki niezbyt fortunny w obecnej sytuacji. Pisze to tutaj tak. Ponadto zaplanowana została przebudowa budynku zespołu szkół numer 2 przy ulicy Katowickiej. No to nie jest prawda, bo budynek mieści się zespołu numer 2 na ulicy 21 listopada. Natomiast należałoby tu napisać. Ponadto zaplanowana została przebudowa budynku dla zespołu szkół. Jeżeli tak, bowiem takie były koncepcje. Żeby to po prostu kogoś, kto będzie czytał, nie myliło, że tam już ten budynek jest i zespół szkół się rozbudowuje, bo zespół szkół jest przy ulicy Katowickiej, przy ulicy 21 listopada. Czyli może dla zespołu szkół.
Czy pani kierownik uważa, że ta drobna zmiana ma sens?
Taka była koncepcja, prawda? I dlatego uważam, że to będzie...
Słyszę, że ta poprawka zostanie dokonana niejak automatycznie. Wnioski będą później. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych chciałby? Pan radny Oczkowicz, proszę bardzo.
No jak nie udało mi się z komisją wypracować stanowiska z uwagi na fakt, że materiały zostały dostarczone w trakcie komisji właściwie. Ja osobiście analizowałem te materiały i właśnie jest to konglomerat rzeczy i programów, które podejmowaliśmy na różnym etapie, z różnym zresztą skutkiem. Ale osobiście jakichś takich ewidentnych uwag mówię, ja akurat nie mam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby w tym zagadnieniu, w tym temacie zabrać jeszcze głos? Pan radny Franciszkowski Krzysztof, proszę uprzejmie.
Ja mam tylko jedno pytanie. Chciałbym wrócić do tego, o czym rozmawiałem wcześniej. Ja wiem, że tego nie ma w strategii rozwoju miasta Czelać, ale nurtuje mnie. Jest WPI. Jakie są losy, Panie Burmistrzu, tej inwestycji Dolna Węgroda, infrastruktura ulic Katowicka, Rejmonta z rondem ulica Dechnelów? Dziękuję bardzo.
Czy Pan Burmistrz byłby uprzejmy w ramach tej dyskusji? Bo myślę, że tutaj wiele pytań więcej nie będzie. To może jest okazja, by odpowiedzieć. Proszę bardzo.
To zacznę od Dolnej Węgrody. Proszę Państwa, aktualnie trwa proces projektowania jeszcze kanalizacji i generalnie infrastruktury na Dolnej Węgrodzie i na Starych Piaskach. I w momencie, kiedy on zostanie zakończony, tam są oczywiście wymogi, nie trzeba mieć całości dokumentacji, ale znaczący procent. I wtedy zgłaszamy to do Funduszu Spójności. Będziemy starali się je dofinansowanie, również jeżeli chodzi o rondo, z tym, że no jeszcze trwają przepychanki z powiatem na temat wywłaszczeń. Następna sprawa to jest punkt przedszkolny na Piaskach, tutaj chodzi o budynek kościelny, który jest przy ulicy Kościuszki, na rogu Kościuszki i Francuskiej. Jest to budynek dawny parafii, który obecnie stoi pusty. Będzie to przedmiotem uchwały Rady Miejskiej i to jest, chodzi o ten punkt przedszkolny, byłaby to filia jednego z naszych przedszkoli. Natomiast jeżeli chodzi o żłobek i przedszkole, no proszę Państwa, jak mamy swoją pracę nad zmianami ustawowymi, które ułatwią zakładanie tego typu instytucji. Niemniej jednak my przewidujemy, że w ramach realizacji osiedla przy ulicy, na rogu ulicy Wiosennej i Wiejskiej, chcielibyśmy tam przewidzieć na parterze jednego z tych obiektów właśnie taki punkt żłobkowo-przedszkolny.
Dziękuję bardzo. Czy w tym zakresie Pani Radna uzyskała pewien wniosek? Tak, to za chwileczkę będziemy, wrócimy do formalnych wniosków, do materiałów przedstawionych ze strony Państwa Radnych. Proszę bardzo, kto Państwa Radnych jeszcze? Pani Radna Kosmala, proszę uprzejmie.
Ja chciałabym jeszcze bardziej szczegółową informację dotyczącą realizacji programu Przedsiębiorczość. Sprawa dotyczy gospodarczej bramy Śląska. Tutaj mamy informację, że miasto pozyskało środki z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 19,4 miliona złotych. I chciałam zapytać, czy to jest ten pierwszy etap, czy to jest wszystko, bo mówiliśmy o tym, że gospodarcza brama Śląska to jest około 40 milionów złotych. Więc tu jest, jak rozumiem, ponieważ to jest realizacja, to jest sprawozdanie z realizacji strategii do dzisiaj, czyli rozumiem, na dzisiaj jest te 19 milionów i chciałabym poprosić tylko o to potwierdzenie. I inne środki mamy zabezpieczone na poszczególne, na kolejne etapy. Chyba tak, ale to bardzo prosiłabym o taką informację.
Pani Radna, skończ wypowiedź,
poproszę. Planujemy takie środki.
To znaczy, ale planujemy, czy one są
dobory? No proszę Państwa,
może już nie pamiętam, ale ten program z wieloma miastami, prawda?
Pani ma wyjątkowo duże doświadczenie i wie Pani, że trudno i trzymać na kupce pieniądze, które będą wydane za kilka lat. Takiej możliwości nie ma. W trakcie realizacji tego zadania pojawi się możliwość sprzedaży terenów pod inwestycje i z tych środków planujemy przeznaczyć część tych środków na realizację kolejnych zadań.
A, no właśnie o to pytam, dlatego że byśmy uczestniczyli w programie, to z kilkoma miastami to było, bo tam już nie pamiętam szczegółów i była mowa o tym, że jakby te środki są, mamy zagwarantowane tylko do wykorzystania, ale to nie jest jeszcze tak, tak? Tylko, że
nie,
tak
jak Pan Burmistrz tak mówi. Uczestniczymy w tej części, w której uczestniczymy z innymi miastami, to jest pierwszy etap, który właśnie realizujemy i mamy zabezpieczenie finansowe 100%.
Właśnie, natomiast na następne etapy będziemy tych zabezpieczeń kolejnych szukać, tak? No, dobrze, dziękuję. I jeszcze jedna kwestia, to jest kwestia dotycząca programu Mieszkanie. Na stronie 11 mamy tutaj informację, że na podstawie przyjętej uchwały polityki czynszowej Rada Miejska uznała, że stawki czynszowe będą na poziomie 2,25% kosztu odtworzeniowego jednego metra i do dzisiaj, do 2015 roku. I do dzisiaj, czyli do tego okresu sprawozdawczego, te stawki czynszu są na poziomie 0,20%, czyli na 5 lat. Tej podnoszenia na 5 lat zostało nam 0,05%. Chciałam zapytać, czy to oznacza, bo tutaj jakby wyszliśmy szybciej z tym, zrealizowaliśmy szybciej ten program, czy można się spodziewać, że przez 5 lat będzie tylko podniesiona stawka czynszu o te 0,05%, czy też jest taka obawa, czy taki plan, że będziemy zmieniali strategię i tę uchwałę, żeby do tej stawki maksymalnej przez te 5 lat jeszcze dochodzić? Czy wystarczy nam na te 5 lat taka stawka czynszowa, te 2,25? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę
o odpowiedź.
Proszę Państwa, no staramy się nie zmieniać strategii. W związku z tym na razie ja przynajmniej nie przewiduję, żeby ten próg podnosić. Jeżeli Pani przewiduje, to znaczy się, że wpłynie taki wniosek. Ja w każdym razie nie planuję wprowadzać pod obrady sesji takiego wniosku, żeby próg podwyższać.
Dziękuję. Pan Radny Andrzej Świątek, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja chciałem dopytać z programu program Stare Miasto. I tak bym dopytał też, jaki jest faktyczny koszt wykonania skweru przy ulicy, przy skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Szpitalna? Jaki jest faktyczny pełny koszt wykonania tego skwera? I teraz chciałem zapytać o drugą rzecz. W tym programie jest też informacja CTBS nabył zabudowaną nieruchomość przy ulicy Bytomskiej 20. Działka numer 205 i tak dalej o powierzchni 414 metrów za kwotę 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy złotych, dobrze. Myślałem, że milion. 100 tysięcy złotych. Chciałem zapytać Panie Burmistrzu, czy bo nie widzę tutaj Pana Prezesa, czy co dalej z tym budynkiem, bo na razie on wygląda pięknie poprzez sztuczną elewację, natomiast chciałem zapytać, czy ten budynek, Panie Burmistrzu, faktycznie się nadaje na remont, czy on się nadaje na wyburzenie, bo nawet w jakiejś tam kolorowej dyskusji chyba wczoraj na komisji, czy przedwczoraj, ktoś powiedział mi, że to i tak się opłaciło kupić, ponieważ nawet jak się wyburzy, to ten plac będzie pewno droższy niż ten budynek. Chciałem zapytać, czy przed zakupem była dokonana ekspertyza rzeczoznawcy, która zakwalifikowała ten budynek do bezpiecznego remontu i dalszego zamieszkiwania. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Tak, no proszę państwa, budynek jest przysłonięty. Cieszę się, że się podoba ta elewacja. No, nikt wcześniej nie dyskutował tutaj na sesji, ani gdzie indziej, jak wisiały tam reklamy PiS-u. A wtedy, mimo że budynek był o wiele gorszym stanie i coś tam wisiało, wtedy to wszystkim się podobało, nie było dyskusji. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że i wyjaśnić pewne wątpliwości, że to, że jest tam wywieszona siatka, wynika ze względów przede wszystkim bezpieczeństwa. Jako że poprzedni właściciele otrzymali decyzję nadzoru budowlanego w celu zabezpieczenia, oni zabezpieczyli, ale w taki sposób, mówię, też wtedy to nie przeszkadzało nikomu, że praktycznie nie było żadnego zabezpieczenia. Zdecydowaliśmy się, że będzie to siatka, skoro jest siatka, mogliśmy zrobić na niebiesko, tak jak to w Będzinie zrobiono. Postanowiliśmy jednak zrobić inaczej, tak żeby przedstawić wizualizację. Natomiast no, budynek jest troszeczkę ponad rok własnością TBS-u i proces projektowania no, trwa znacznie dłużej. To się może niektórym wydawać, że to się po prostu wchodzi i już można wykonywać, a tak nie jest. Dzisiaj trwają prace projektowe, w zasadzie projekt jest zakończony, nie ma jeszcze pozwolenia na budowę. Znaczy, nie jestem pewien, czy w ogóle został złożony, natomiast jeżeli chodzi o tutaj wewnętrzne postępowanie, został ten projekt zaakceptowany. Stan techniczny tego budynku nie była dokonywana żadna analiza, myśmy robili tylko wycenę naszą, jeżeli chodzi o wartość. Natomiast no, przyglądaliśmy się dość szczegółowo temu budynkowi i w związku z tym, że konserwator zabytków nie chciał wprowadzić tam, po wyburzeniu ewentualnym, nie chciał wprowadzić tam jakiejkolwiek zabudowy i stylizowanej, tylko nową, to postanowiliśmy, że ten budynek będzie wyremontowany. Stan techniczny pozwala na to, żeby był wyremontowany. Oczywiście będzie to wymagało wylania stropów, które zwiążą ten budynek, ale jeżeli generalnie rzecz biorąc ściany zostaną nienaruszone, zostaną oczywiście elewacja zostanie poprawiona i budynek będzie w przyszłym roku oddany do użytku.
Dziękuję za wyjaśnienia. Myślę, że pan radny też jest tą odpowiedzią konkretną usatysfakcjonowany. Proszę bardzo, jeszcze w ramach dyskusji.
Panie Przewodniczący, nie dostałem odpowiedzi na pierwsze pytanie. Jaki jest faktyczny koszt wykonania?
Jest to około 400 tysięcy złotych razem z murem oporowym.